Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie witam Państwa. Lech Polakiewicz przy mikrofonie. Witam również Pana Przemysława, który realizuje dzisiejszą audycję, i naszych gości. Są to doktor nauk medycznych Aleksandra Kiecińska, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej i rozrodu, i razem z mężem przyjechała Krzysztofem, doktorem nauk medycznych, specjalistą laryngologii. Obydwoje prowadzą klinikę leczenia niepłodności in vivo. Serdecznie Państwa witam.
Witam serdecznie.
Szczęść Boże.
Czy na początku Państwo chcą może kogoś pozdrowić od razu?
Bardzo chętnie, serdecznie pozdrawiamy całą naszą rodzinę, nasze kochane dzieci, Gabriela, Antoniego, Stanisława, Konstancję i Józia. Pozdrawiamy także mamę, pozdrawiamy tatę, którzy wiemy, że nas słuchają. No i wszystkich bliskich naszemu sercu, kapłanów, którzy są blisko naszej rodziny, naszego księdza proboszcza, w szczególności księdza proboszcza z Moreny i właściwie też wszystkich przyjaciół domu, księdza Marka, bardzo mocno pozdrawiamy.
Proszę Państwa, dzisiejszy temat: wpływ hormonów na zdrowie, ogólnoustrojowe, odporność i psychikę w różnych okresach życia. Już z samego tytułu widać, że hormony mają wpływ na całego człowieka, na różne sfery jego zdrowia, jego samopoczucia, i dlatego ten temat nawet uważam jest troszkę za szeroki, ale jak trzeba, będziemy kontynuować w kolejnej audycji. Wpływ hormonów na zdrowie, ogólnoustrojowe, odporność i psychikę w różnych okresach życia. Pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kiecińska, oddaję głos.
Bardzo dziękuję za to zaproszenie i właściwie, tak jak pan redaktor tutaj wspomniał, bardzo szeroki temat. Natomiast jako specjalista chorób wewnętrznych to właściwie na co dzień mogę cieszyć się, mam z tego satysfakcję, że właśnie też rozumiejąc te procesy, które rządzą ludzką płodnością, jestem w stanie pomagać kobietom, które doświadczają różnego rodzaju zaburzeń, czasami bardzo dyskretnych, które okazuje się, że mogą być uregulowane także dzięki temu, że zaczynamy myśleć o tym, żeby cykle były regularne. I tutaj może zacznę od takiego powiedzenia pewnie większości Państwu znanego: hormony rządzą światem. I coś w tym pewnie jest, za chwileczkę o tym powiemy szerzej, ale właśnie nawiązując do tego wstępu, jako internista mam taką swoją ukutą pewną myśl, którą też wiele lat przedstawiałam moim studentom, pokazując, jak szerokie musi być myślenie przyszłego lekarza, który ma leczyć zaburzenia miesiączkowania czy zaburzenia płodności, a mianowicie: pokaż mi swoje cykle, a ja ci powiem, co z twoim zdrowiem. Okazuje się, że regularne miesiączkowanie, które powinno być zdrowiem każdej kobiety, no nie jest aż tak dzisiaj częste. To są, okazuje się, bardzo, bardzo duże problemy, począwszy od nastolatek, które mają albo przedwczesne dojrzewanie, zbyt wczesną miesiączkę, albo zbyt późno pojawiającą się. Potem w wieku dojrzałym to miesiączkowanie też nie zawsze jest takie, które pozwala normalnie kobiecie egzystować, kiedy miesiączka jest na tyle do zniesienia, że może normalnie iść do pracy, funkcjonować, ale też wszelkiego rodzaju zaburzenia, takie właśnie typu zespół napięcia przedmiesiączkowego. No i później okres okołomenopauzalny, kiedy znowu dochodzi do pewnych huśtawek hormonalnych, tak to nazwijmy, i znowu jest to doświadczenie nowe dla wielu kobiet, z którym się muszą uporać. Jedne to przechodzą łagodniej, inne bardzo burzliwie. Ale generalnie jest tak, że rzeczywiście powinniśmy dbać o regularność cykli, dlatego że pojawia się coraz więcej prac w naszej dostępnej literaturze medycznej, tak zwanym PubMedzie, które pokazują, że rzeczywiście zaburzenia miesiączkowania mają możliwość generowania chorób ogólnoustrojowych. I pojawiły się takie prace jak Nieregularne cykle generują choroby kardiologiczne, metaboliczne, ale także zwiększają ryzyko chorób z autoagresji i nowotworów. I tutaj właściwie temat jest bardzo szeroki, natomiast połączenie między tymi wszystkimi sprawami wydaje się dosyć, no, dla kogoś, kto rozumie medycynę od podstaw na poziomie komórkowym, dosyć jasne i tylko nie zawsze sobie to wszyscy uświadamiamy. Bardzo dla mnie zawsze ważną taką sytuacją w medycynie jest to, aby kobietom w ogóle wytłumaczyć, że to miesiączkowanie ma znaczenie dla każdego. I nawet jeśli jakaś kobieta, powiedzmy nawet ze względu na swój stan, że jest osobą konsekrowaną, siostra zakonna, doświadcza nieregularnych cykli, to nie powinno być, jakby umknąć jej uwadze, bo jak sama nazwa wskazuje, miesiączka powinna być co miesiąc i rzeczywiście o to należy zadbać, bo jeżeli zrozumiemy fizjologię cyklu, że pierwsza faza to jest ta faza estrogenozależna, druga faza progestagenozależna, czyli mamy dwa hormony, które wzajemnie się co chwilę, prawda, zmieniają w tych fazach cyklu. Jeżeli ta równowaga jest obecna, to te pacjentki mają mniejsze ryzyko tych chorób, o których już powiedziałam, ale również zaburzeń natury psychicznej. Wiąże się to z tym, że hormony takie jak estrogen czy progesteron nie mają tylko wpływu, którego kojarzymy tak bardzo ogólnie i powszechnie na układ rozrodczy. To są hormony, na które receptory kobieta ma w swoim organizmie w wielu odległych narządach. I okazuje się, że kiedy one w zależności od fazy cyklu są wyrzucane z jajnika do krwi, docierają i do mózgu, generując konkretne zachowania, konkretne psychiczne uwarunkowania, ale docierają też na przykład właśnie do kobiecych piersi, gdzie są receptory i dla estrogenu, i dla progesteronu. I taka nierównowaga między pierwszą fazą a drugą, kiedy nie ma tego równoważenia, jeżeli chodzi o czas trwania fazy drugiej na równi z pierwszą, może dojść do większego pobudzania jednych receptorów nad drugimi, a przez to do przebudowy piersi w taki sposób, że są pobudzane bardziej jedne struktury niż drugie. Dochodzi do tak zwanych zmian mastopatycznych, torbieli, a na tym podłożu łatwiej o raka, o nowotwory. I to samo dzieje się rzeczywiście też w endometrium macicy, dlatego te pacjentki mają zwiększone ryzyko tych nowotworów właśnie narządu rodnego.
Drodzy radiosłuchacze, tytuł i właściwie kieruje uwagę kobiet na potrzebę tej wiedzy. Ale proszę bardzo, niech żony za swoich mężów zawołają do odbiornika, dlatego że to również dotyczy męża. Przecież jesteśmy, staramy się być jednością w małżeństwie, rozumieć siebie, a tutaj jak widać to jest bardzo duże pole do różnych nieporozumień czy do po prostu braku zainteresowania męża stanem żony, który ma podłoże, że tak powiem, dające się leczyć, diagnozować, żeby nie było potem różnych przykrych niespodzianek. Także taka drobna uwaga, żeby zawołać mężów też do tej audycji.
Tak, dziękuję bardzo. Pan redaktor wyprzedził tutaj moje rozważania, tak? Gdzie rzeczywiście o tej psychice miałam powiedzieć troszkę później, ale skoro to zostało wywołane, to rzeczywiście, drodzy panowie, zapraszamy, dlatego że często nawet same kobiety, zanim się zorientują, a czasami się nie zdążą zorientować, tak szybko biegnie czas, są tak zaangażowane w pracę, później w to, co muszą w domu podjąć, to obowiązki przy dzieciach, to zmęczenie nie pozwala przywiązywać odpowiedniej uwagi do tego, kiedy, jakie mam nastroje, że rzeczywiście ta druga faza, która jest fazą progesteronową i moment spadku hormonów, a więc okołoowulacyjny spadek, czy ten spadek przedmiesiączkowy i w czasie miesiączki, one będą zawsze generowały gorszy nastrój. I to są sytuacje, w których rzeczywiście bardzo jest to cenne i ważne, żeby mąż czuwał, Dlatego obserwacja własnego organizmu, własnego ciała jest tak niezmiernie potrzebna właśnie w związkach małżeńskich po to, żeby ta czujność mężczyzny była wzmożona, szczególnie w tych momentach newralgicznych właśnie, kiedy żona potrzebuje tego większego wsparcia.
A jeżeli mąż prowadzi notację cyklu żony, interpretację, to wie już z góry, co, jakie będą sytuacje, co go czeka, gdzie ma być bardziej cierpliwy, wyrozumiały, gdzie ma wesprzeć swoją żonę. I to jest właśnie rola męża, bo żona i tak ma 1000 spraw na głowie, szczególnie przy dzieciach. Przepraszam.
Tak, oczywiście i to jest bardzo cenna uwaga. Ja natomiast postaram się Państwu to przybliżyć jeszcze od takiej strony medycznej, żeby potem zrozumieć, jak możemy sobie pozwolić pomóc, bo nie jesteśmy, prawda, bezradni. No, medycyna rozwija się w wielu kierunkach, ale także w tej, aby poprawiać nie tylko ratować zdrowie, życie człowieka, ale już również mówimy o tym tak zwanym komforcie życia, jakości życia. I tutaj całe właściwie mamy zaplecze naukowe na temat jakości życia pacjentów z chorobą przewlekłą, pacjentów dializowanych, pacjentów z rozrusznikiem serca i tak dalej, ale też w takich zwykłych, codziennych sprawach wszyscy dążymy do tego, żeby rozumieć to, co się dzieje z nami, z naszym organizmem i próbować temu, co niewłaściwe, temu, co nas męczy, zaradzić. I tak rzeczywiście jest również w kwestii tych wszystkich zmian hormonalnych, bo zanim powiemy właśnie o zaburzeniach hormonalnych, to nawet zwykłe zmiany hormonalne, które są naturalne w cyklu kobiecym, bo jak właśnie już wspomnieliśmy, ta fizjologia cyklu jest taka, że pierwsza faza, kiedy estrogeny są przez jajnik produkowane z komórek ziarnistych, czyli z pęcherzyka, który wzrasta koło owulacji, więc im bliżej środka cyklu, im bliżej owulacji, tym więcej jest estrogenów krążących w ustroju kobiety. A więc więcej tych estrogenów dociera i do skóry, która wydaje się piękniejsza, bardziej elastyczna. To wiąże się oczywiście z produkcją kolagenu, z odpowiednim nawodnieniem tkanki podskórnej, ale docierają właśnie też do mózgu. W naszym mózgu są receptory i dla estrogenu, hormonu pierwszej fazy i progesteronu. I tutaj może tak powiem troszkę żartobliwie, jak mówiłam wiele lat moim studentom, że jeżeli ktoś planuje się oświadczyć i dać pierścionek zaręczynowy, to dużo lepszym wyborem będzie pierwsza faza cyklu niż druga, bo wtedy jesteśmy jako kobiety podatne na właśnie działanie estrogenu, który wywołuje lepsze możliwości kognitywne w mózgu, łatwiej się uczymy, zapamiętujemy, odważniej podejmujemy decyzje, jesteśmy bardziej radosne, kobiece i takie właśnie twórcze. W drugiej fazie, kiedy dochodzi do produkcji progesteronu, jak sama nazwa wskazuje, progesteron, hormon progestagene, prociążowy, a więc hormon, który będzie dawał wyciszenie, relaksację, a w niektórych sytuacjach właśnie takie wręcz nastroje lękowo-depresyjne, chociaż próbuje się właśnie również tego typu zaburzenia wręcz leczyć podawaniem progesteronu w tej drugiej fazie po to, żeby przełamać ten zbyt mały poziom i wprowadzić jednak taką farmakoterapię, która doprowadzi do tego, że zespół napięcia przedmiesiączkowego, który właśnie pojawia się w drugiej fazie, czasami już nawet od owulacji, w momencie, kiedy zaczyna działać progesteron u wielu kobiet. I tak to wygląda, że później tym nefralgicznym momentem jest spadek hormonów, kiedy ciałko żółte przestaje produkować hormony i estrogen i progesteron, dlatego że nie ma ciąży, nie ma poczętego dziecka, zarodek nie wysyła sygnałów w postaci beta-HCG, więc nie podrażnia ciałka żółtego, nie tutaj powiedziałam tak kolokwialnie, nie stymuluje ciałka żółtego do produkcji tych hormonów i dochodzi do jego spadku. Jak wiemy, ten spadek w macicy jest odbierane w ten sposób, że jest niedokrwienie błony śluzowej macicy i zaczyna się miesiączka, a więc nowy cykl. Tak to wszystko właściwie się układa jeśli chodzi o fizjologię. Natomiast musimy sobie uświadomić, że badania naukowe pokazują, iż pierwszy hormon, hormon pierwszej fazy, estrogen, to jest hormon, który na przykład szerokie badania pokazują, że jest to hormon, który jest w zwiększonej ilości zarówno kobiet, jak i u mężczyzn chorujących na schizofrenię. A więc tu już mamy prostą, dosyć mocną, ale taką myślę, taki przykład kliniczny, który nam uświadomi, że rzeczywiście estrogeny mają wpływ na te zaburzenia, na nasz mózg i zaburzenia psychiczne. Co do progesteronu, raczej upatrujemy w tym hormonie bardzo dobroczynnego wpływu. Jak właśnie sama nazwa wskazuje, ma on utrzymać ciążę, rozwijające się dziecko przez 9 miesięcy pod sercem matki. Ale co ciekawe, progesteron zaczął być też w kręgu zainteresowania innych specjalności niż tylko ginekologii, endokrynologii. Dlatego, że okazuje się, że jest to substancja bardzo silnie immunomodulująca. Co to oznacza? To oznacza, że ma ogromny wpływ na nasz układ immunologiczny.
Odpornościowy.
Odpornościowy, tak. Szczególnie w zakresie limfocytów T regulatorowych. I zaraz powiem o tym szczegółowo, ale jeszcze chciałabym wyjaśnić, że tenże progesteron ma takie działanie właściwie bardzo dobroczynne w sferze też psychicznej. Mamy, już próby są na świecie, są takie ośrodki, które podejmują badania w tej kwestii, gdzie próbuje się stosować progesteron w regeneracji tkanki mózgowej, czy po udarach, czy też w stwardnieniu rozsianym. Ja tutaj mam takie może skromne doświadczenie, ale pacjentki ze stwardnieniem rozsianym, które zgłaszały się do naszej kliniki z powodu leczenia niepłodności. Zresztą dwie to były pacjentki, które miały wykryte właśnie w przebiegu szukania przyczyn niepłodności. Ja tutaj immunologiczną diagnostykę bardzo szeroko zakrojoną prowadzę i wtedy te choroby udało się ustalić. I rzeczywiście one bardzo szybko przeszły pod opiekę neurologów. Te pacjentki, jak wiemy, jest to choroba bardzo ciężka, neurodegeneracyjna, która może zmierzać do kalectwa pacjentki. I okazuje się, że leczenie właśnie cykli tych pacjentek oczywiście różnymi hormonami i lekami immunomodulującymi, ale też dużymi dawkami progesteronu powodowało, że ta choroba była w remisji. Kiedy były później momenty porodu, karmienia i tak dalej, to rzeczywiście było widać ten brak progesteronu klinicznie. I tutaj z neurologami akurat prowadzącymi te pacjentki, one były spoza innych ośrodków, dojeżdżały do nas, ale rzeczywiście w takiej zgodzie się udało to prowadzić i na taką wielki pożytek tym pacjentkom. Więc to działanie progesteronu, estrogenu w obrębie mózgu, w obrębie psychiki jest naprawdę ogromne. I zanim przejdziemy jeszcze do tych jeszcze bardziej skomplikowanych spraw układu odpornościowego, to zostajmy na tej psychice, skoro tak to zostało tutaj wywołane. I spróbujmy wyobrazić sobie, że właśnie na każdym etapie życia kobiety, począwszy od jej właśnie dojrzewania, czyli jesteśmy teraz na etapie nastolatki, dziewczynki, która zaczyna miesiączkować, poprzez kobietę dojrzałą aż do jej okresu okołomenopauzalnego, mamy możliwość wpływania na to, żeby łagodzić te fluktuacje hormonalne. Albo te, które są naturalne, ale kobieta z jakiegoś powodu ma na przykład większą liczbę receptorów, bardziej odbiera te fluktuacje, jest na to wrażliwa, ciężko to przeżywa i to są te stany, którym trzeba pomóc. Albo po prostu zaczęły się właśnie, dziewczynka musi się przyzwyczaić w ogóle do hormonów, zaczyna się dla niej nowy etap w życiu i nie jest przyzwyczajona, że w miesiączkę czuje się tak, a nie inaczej. To jest też pewna, prawda, pewien czas i dostosowanie się do tego, nauczenie organizmu tych wszystkich reakcji, tego, czego się spodziewać, jak to wygląda. Ale częściej spotykam się z problemami u kobiet w okresie okołomenopauzalnym. Często jest tak, że jednak pacjentki gdzieś zarzucają w pewnym momencie, kiedy już nie ma tych planów prokreacyjnych, obserwacje swojego cyklu, jeśli je w ogóle podejmowały. I nie zauważają, że około 40, 42, 4 roku życia, bardzo różnie, ale generalnie po tej 40 przysłowiowej mogą zaczynać się właśnie już zaburzenia cyklu, które są okresem premenopauzalnym trwającym Czasami 3, czasami 8 lat, więc jest to bardzo szeroki czasokres, zanim wystąpi menopauza, więc ostatnia miesiączka w życiu kobiety. I te zaburzenia bardzo często są mylone, rozpoznawane jako depresja, bo objawy są rzeczywiście takie lękowe, depresyjne. Natomiast nikt nie zwraca uwagi na to, że rzeczywiście cykle zaczęły się skracać albo wydłużać i gdzieś zaczęło brakować właśnie tego cudownego hormonu, jakim jest progesteron. Jako immunolog bardzo dużą wagę przywiązuję do tego właśnie, jak wygląda druga faza cyklu, dlatego że obecność wyrównanej drugiej fazy cyklu, gdzie ten progesteron jest na takim poziomie, jak powinien, jest tak długo wytwarzany, jak powinien, to daje dużo lepsze samopoczucie tych pacjentek, ale też mamy bardzo już takie ciekawe i już rozliczne, nawet powiem, prace, które pokazują, że te pacjentki, które doświadczają regularnych, wyrównanych cykli, mają mniejsze ryzyko chorób autoimmunizacyjnych. Dlatego właśnie, że przez ten czasokres miesiączkowania, tego okresu rozrodczego, około między tym 18, 20 rokiem życia, kiedy się wykształci już zupełnie ta oś płodnościowa, przysadka, podwzgórze, jajnik, aż do około tego 45, 50 roku życia, kiedy jest menopauza, te regularne cykle będą chroniły pacjentkę właśnie przed zaburzeniami immunologicznymi, dlatego że progesteron tak właśnie działa, że wycisza te procesy proimmunizacyjne, które mogą w przyszłości u tych kobiet generować właśnie choroby z autoagresji. Tak samo dzieje się, jeśli chodzi o działanie progesteronu na poziomie komórkowym, jeśli chodzi o zaburzenia metaboliczne. Okazuje się, że pacjentki, które doświadczają cykli takich rozregulowanych, najczęściej wydłużonych, rzadkich owulacji, więc też tego progesteronu jest stosunkowo mało na ten cały czasokres miesiączkowania, te pacjentki są w grupie zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, ale szczególnie tutaj cukrzycy, chorób metabolicznych. I to są szczególnie te pacjentki, które mają zespoły policystycznych jajników, doświadczają tego zespołu policystycznych jajników lub po prostu cech różnych zaburzeń hiperandrogenizacji. I tutaj też bardzo chciałabym zwrócić uwagę na to, co jest bardzo często jeszcze pomijane i przez kolegów dermatologów i też endokrynologów czasami, a mianowicie, że młode dziewczęta, które doświadczają zaburzeń hormonalnych, zgłaszają się najpierw z trądzikiem, z nieprawidłowym owłosieniem, bo dbają bardzo o swój wygląd. Więc te sprawy wszystkie kosmetyczne są dla nich bardzo ważne, więc sięgają po najpierw pomoc u dermatologa i bardzo słusznie, bo ta pomoc taka właśnie od tej strony typowo skórnej jest bardzo potrzebna, ale trzeba iść głębiej, trzeba zrozumieć, że skóra jest zresztą wielkim narządem immunologicznym, tak samo zresztą jak przewód pokarmowy. Jednak te cechy androgenizacji, takie jak trądzik, czy zwiększone owłosienie u kobiet tam, gdzie nie potrzeba, czy to jest owłosienie takie typu ciemnego, czarnego, czasami jest to jasne owłosienie, ale też zbyt twarde, zbyt długie i tak dalej. To owłosienie pojawia się często w tych właśnie miejscach, gdzie kobiety chcą się go pozbyć, gdzie jest to po prostu mało estetyczne. I mamy dzisiaj takie możliwości, prawda? Trądzik leczymy z wielkim powodzeniem izotrytenoiną, a więc aktywną formą witaminy A. Owłosienie usuwa się laseroterapią i to wszystko jest w zasięgu ręki. Natomiast okazuje się, że pozbycie się tych defektów, powiedzmy, kosmetycznych nie usuwa tak naprawdę sedna problemu, ponieważ mamy coraz więcej właśnie cywilizacyjnie problemów metabolicznych związanych z insulinoopornością, a ta, że insulina, już tak powiem, żeby dla zainteresowanych osób bardziej znających się na medycynie było to zrozumiałe, przez insulinopodobny czynnik wzrostu IGF-1 generuje nadmiar androgenów, nadmiar wytwarzania androgenów w kobiecym jajniku. Czasami ta androgenizacja nadmierna jest również nadnerczowa, ale to jest troszeczkę już inny szlak. I zmierzam do tego, że właściwie dzisiaj trądzik czy nadmierne owłosienie, czyli hirsutyzm, powinny być też leczone metabolicznie. Czyli zapominamy o tym, że żeby pacjentka mogła mieć usunięte nie tylko kosmetyczne efekty swoich zaburzeń w organizmie, to jest właśnie usuwanie tych defektów, o których powiedziałam, ale to jest sięgnięcie głębiej, bo nie widać już, prawda, po tych zabiegach, po tym leczeniu tych zewnętrznych efektów, co nie oznacza, że usunęliśmy problem wewnętrzny. I taka pacjentka, jeżeli jednak sobie nie uświadomi, że to się bierze z zaburzeń właśnie gospodarki insulinowo-glukozowej, że to idzie w parze z zaburzeniami lipidowymi, a więc to, co wszyscy wiemy, ten zły cholesterol robi te blaszki miażdżycowe, już tak teraz mówię prosto, żeby, prawda, to wszystko się poukładało. To wszystko ma ogromne znaczenie, jak ta młoda dziewczyna, która dzisiaj się przyjmuje swoim wyglądem, będzie za 5, 10, 15 lat doświadczać jakich chorób. Być może nadciśnienia, być może stanu przedcukrzycowego, być może szybciej rozwinie cukrzycę i tak dalej. Nie wspomnę już o tym, że to będzie również generowało zaburzenia jakości jej komórek jajowych, jej owulacji i możliwości zostania mamą. Dlatego to wszystko rzeczywiście musimy brać pod uwagę od najwcześniejszych lat, kiedy pacjentka zgłasza się właśnie z takimi kosmetycznymi defektami, a my już musimy jako lekarze, jako też rodzice zachęcam, myśleć o tym, że to nie jest tylko problem tu i teraz, tylko trzeba takim dzieckiem spróbować zaprowadzić dietę z niskim indeksem glikemicznym, zachęcić do większej aktywności fizycznej i rzeczywiście umieć to wszystko zrozumieć. No i jeszcze jest kwestia oczywiście naszych genów, które dziedziczymy po naszych przodkach, ale też trzeba rozumieć te zmiany epigenetyczne, które pojawiają się w trakcie rozwoju już prenatalnego dziewczynek, chłopców, którzy w przyszłości będą doświadczać właśnie zaburzeń hormonalnych i na tym podłożu również zaburzeń prokreacji, ale zaburzeń też później właśnie chorób ogólnoustrojowych. I o tym należy pamiętać, bo to, że kobieta, która jest w ciąży, musi odstawić używki, musi zacząć się zdrowo odżywiać i tak dalej, to wiemy od wieków, prawda? I wszystkie mamy, babcie bardzo dbają o młode kobiety, które właśnie mają urodzić nowego potomka w rodzinie. Ale musimy sobie uświadomić, że jednak coraz więcej mamy cukrzycy w społeczeństwie. Mamy ogromny wyrzut. Coraz więcej osób choruje na cukrzycę i właściwie to jest choroba, która jest coraz większej ilości w społeczeństwie. No oczywiście to jesteśmy dziećmi naszej cywilizacji i to, że właśnie mamy taki dobrobyt, mamy zbyt dużą podaż pokarmu, zbyt dużą dostawę tego, co organizm potrzebuje, ale też mamy wszędzie wiele cukrów złożonych, prostych, bardzo dużo poprawiaczy smaków. To wszystko niestety pokutuje w późniejszych pokoleniach tym, że te epigenetyczne zmiany powodują, że jest coraz więcej cukrzycy. I te zaburzenia gospodarki glukozowej, one nie tylko mają wpływ na to, że właśnie pacjent musi później sięgnąć nawet może po insulinę, jeśli już wyczerpią się te zapasy własne w trzustce, ale to generuje szereg innych odległych czasami zaburzeń, chorób, które się pojawiają jeszcze wcześniej, zanim właśnie taka pełnoobjawowa cukrzyca. I rozumiejąc te sprawy, myślę, że teraz jak powtórzę, pokaż mi swoje cykle, ja ci powiem, co z twoim zdrowiem, jesteśmy już bliżsi zrozumienia tego, dlaczego rzeczywiście jest to tak ważne, aby kobieta miała świadomość, że regularne miesiączkowanie jest tak naprawdę oznaką jej zdrowia. Więc tak samo można powiedzieć płodność, tylko płodność nie tak często ją próbujemy przecież, prawda? Bo dzisiaj wiemy, że ludzie dosyć późno decydują się na to, żeby w ogóle zostać rodzicami. No i też to jest różnie, prawda? 1, 2, 3, 5 razy, ale nie jest to właśnie na tyle dużo, żeby się od razu zorientować, że być może coś jest nie tak. Natomiast obserwacja organizmu, obserwacja cyklu kobiecego i zrozumienie, że zaczynają być jakieś odchylenia i warto to uregulować, bo być może to złe samopoczucie, które wydaje się, że nie ma nic wspólnego z miesiączkowaniem, właśnie wynika z tego, że jest jakaś dysregulacja na tym poziomie. I to jest chyba właściwie taka pierwsza część, którą tutaj chciałabym Państwu przekazać, bo przecież to, że leczymy niepłodność, to nie jest jakby główne zajęcie tutaj, bo coraz więcej jest par z niepłodnością, to prawda, ale to nie jest tak, że rozwiążemy ten problem tylko i wyłącznie lecząc pary z niepłodnością. Lepiej jest zapobiegać niż leczyć i ta prewencja, ta edukacja, która będzie nam wszystkim jako społeczeństwu uświadamiać, że płodność jako oznaka zdrowia jest już tak naprawdę generowana w okresie prenatalnym rozwoju danej osoby, która kiedyś ma zostać ojcem i matką. Dlatego zrozumiemy, że no, to, co się dzieje cywilizacyjnie, to jak jemy, jaki styl życia prowadzimy, będzie miało później wpływ na hormony, na miesiączkowanie i na to, jaki będzie potencjał płodności.
I to znaczy, że kobiety już będąc dziewczętami powinny, jak się pojawi miesiączka, obserwować, notować powiedzmy pierwszy dzień miesiączki, to jest chyba minimum, ale dalej, żeby więcej wiedzieć na temat swojego zdrowia, obserwacje cyklu płodności, czyli są różne metody, czy termiczna, czy Billingsa, czy naprotechnologia. Także to już wiedza pozyskana w ten sposób pozwoli zawczasu zapobiec pewnym zmianom, które będą potem właśnie jako już takie chorobotwórcze wpływały bezpośrednio na naszą kondycję i funkcjonowanie w społeczeństwie, w rodzinie, w małżeństwie.
Tak, bo taka właściwie sytuacja, w której dzisiaj jesteśmy jako społeczeństwo, że obserwujemy, że młodzi ludzie bardzo często już nie są w stanie w odpowiednim momencie podejmować decyzji o zawarciu związku małżeńskiego, założeniu rodziny i zdecydowaniu się na to, żeby zostać rodzicami. To też jest pewnie wieloczynnikowe, ale między innymi może wynikać rzeczywiście z takich zaburzeń, tego braku dojrzałości, też zaburzeń hormonalnych, bo przecież ta największa rozrodczość człowieka, ten potencjał rozrodczości przypada na 19, 20, 25, 26 rok życia. Później już powoli zaczyna spadać. W związku z tym jest to niesamowicie ważne, żebyśmy jako rodzice, jako dziadkowie potrafili w taki sposób ukierunkować nasze dzieci, czy dziadkowie swoje wnuki, żeby rzeczywiście nie bać się tego, co w życiu najważniejsze, a więc właśnie założenia rodziny. Ale też jako lekarze, szczególnie tutaj zajmujący się takim zdrowiem ogólnym kobiet, doświadczamy tego, że zgłasza się coraz więcej dziewcząt z zaburzeniami miesiączkowania. Wydaje się, że jeszcze 15-20 lat temu nie było to aż na taką skalę. Coraz więcej dziewcząt zgłasza się z tego powodu, że mija 15-16 rok życia i one jeszcze nie dostały miesiączki albo do tej pory miały tylko jedną miesiączkę 2 lata temu. Co teraz z tym zrobić? Jak tutaj pomóc? No, wychodzimy już na szczęście z epoki, gdzie tabletki antykoncepcyjne były lekarstwem na wszystko. One oczywiście ciągle jeszcze w niektórych sytuacjach istnieją jako rekomendowane, natomiast już coraz więcej wiemy na temat zaburzeń i fizjologii, patofizjologii cyklu miesięcznego kobiety i zaburzeń miesiączkowania. W związku z tym rozumiemy, że leczenie objawowe no nie musi wcale przywracać płodności, tylko jeszcze ją może niestety obniżać, może zaburzać dojrzewanie osi przysadka pod wzgórze jajnik, więc rozumiemy, że należy szukać innych metod leczenia po to, żeby dotknąć sedna sprawy i przywrócić pacjentce regularne miesiączkowanie, ale jej własne, oparte o pracę jajnika, a nie o pracę hormonów podawanych z zewnątrz, które no, będą dawały bardzo regularne cykle, ale to będą te tak zwane cykle tabletkowe, prawda? Macica będzie się złuszczała co miesiąc, będzie dawała krwawienia pseudomiesiączkowe, ale nie będzie to właśnie powrót do zdrowia całkowitego, tego zdrowia, które właśnie to, co próbuję Państwu powiedzieć, jest regularne miesiączkowanie i płodność są oznaką tego zdrowia. W związku z tym tutaj te dziewczęta, które doświadczają zaburzeń miesiączkowania, one bardzo często są również nieprawidłowo diagnozowane. I nie mówię tego, żeby tutaj kogoś krytykować, czy prawda, jakoś nie tak traktować tych lekarzy, do których być może gdzieś ktoś już trafił i były rozłożone ręce, że właściwie nie ma przyczyny tego zaburzeń miesiączkowania, no trzeba coś zrobić, żeby wywołać w ogóle te miesiączki, więc podajmy te tabletki antykoncepcyjne, bo lepiej jak ta macica się złuszcza niż nie. Ale okazuje się, że żeby dobrze zdiagnozować cykl kobiecy, dlaczego on nie działa, trzeba sięgnąć dużo szerzej niż tylko do tego zdrowia ginekologicznego czy hormonalnego. Okazuje się, że hormony są cytokinami, a więc czynnikami wytwarzanymi przez komórki układu immunologicznego i odwrotnie. W związku z tym, już jak się Państwo domyślacie, łatwo tutaj przejdziemy do zaburzeń układu odpornościowego. I nie mam wcale na myśli tych zaburzeń pierwotnych, z którymi się rodzimy, które są często chorobami genetycznymi, bardzo rzadkimi chorobami niejednokrotnie, gdzie immunolodzy kliniczni zajmują się ciężko chorymi dziećmi, ale też coraz częściej dorosłymi, którzy mają niedobory odporności produkcji immunoglobulin. Natomiast chodzi mi o takie zaburzenia, które nabywamy właśnie w przebiegu też niedoborów witaminowych. Na przykład mamy dzisiaj nieprawidłową dietę przez kilka lat u młodej dziewczynki. To może generować i niedobory witaminy D3, które zresztą większość społeczeństwa tak zachmurzonych krajów jak nasz ma. Zresztą żyjemy w pomieszczeniach ciągle zamkniętych. Oprócz tego różnego rodzaju niedoborów witaminowych z grupy witamin z grupy B, czy też kwasu foliowego, tutaj mamy na myśli i diety eliminacyjne i różnego rodzaju modne tak zwane diety wśród młodzieży wegetariańskie, wegańskie, jeśli są nieprawidłowo prowadzone przy jakiejś dodatkowej suplementacji, ale też zwykłe zabieganie, zwykły zły brak, złe nawyki żywieniowe związane z przepracowaniem, z upodobaniem jedzeniem fast foodów czy żywności przetworzonej. To wszystko będzie generowało nie tylko stan zapalny w naszych jelitach, a więc ogromnym powierzchni układu immunologicznego, jaki znajduje się właśnie w jelitach i też stąd nabywamy odporności na cały obwód, na cały organizm. I ten stan zapalny, tutaj ten mikrobiom jelitowy, to jest jeden też ogromny temat, którego może nam się uda tutaj chociaż troszkę dotknąć, ale rzeczywiście te zaburzenia odżywiania będą też zaburzały ośrodek sytości i głodu w podwzgórzu, w naszej głowie, w naszym mózgu, tam gdzie kumulują się wszystkie te cykle biologiczne, tam jest ośrodek snu czuwania, właśnie sytości głodu, ale też ośrodek rytmów biologicznych, takich jak menstruacja czy spermatogeneza, miesiączkowanie czy wytwarzanie plemników. I tutaj, jeżeli jedna z tych osi sprzężenia zwrotnego zostanie zaburzona, to mówimy o deprywacji snu, czy osób pracujących przewlekle zmianowo, czy osób w ogóle, które siedzą bardzo długo przy pracy, przy komputerze po nocach i no jak to się mówi prosto, mają dzień z nocą niejednokrotnie pomylony, czy zbyt mało snu w ogóle mają w swoim, na dobę w swoim życiu. To wszystko będzie miało ogromny wpływ też na to, co się dzieje z miesiączkowaniem, na to, co się dzieje z hormonami, dalej na to, co się dzieje, prawda, z całym układem odpornościowym i tym, że pacjenci mówią, no ja zaczęłam chorować, to nie mogę skończyć, właściwie z infekcji w infekcję i przychodzą do immunologa prosząc o pomoc i tak naprawdę kończymy na tym, że rzeczywiście zmiana stylu życia, wyrównanie niedoborów witaminowych, zmiana diety, ale również wyrównanie cykli miesięcznych, które też, no krótko mówiąc, psują się, jeśli jest deprywacja snu, deprywacja regularnego odżywiania. I to wszystko zaczyna działać na zasadzie takiego błędnego koła, takiego mechanizmu zębatych kół, które się wzajemnie nakręcają i powodują generalnie zaburzenia ogólnoustrojowe. W związku z tym to nasze myślenie, kiedy pacjent właśnie przychodzi taki przemęczony, szczególnie właśnie pacjentki, które nie zwracają czasami uwagi na swoje cykle, bardzo często to właśnie u mnie jako immunologa. Oprócz tego, że dostają to leczenie, to wsparcie typowo układu immunologicznego, bo przecież tutaj też czasami sięgamy i po szczepionki doustne w niektórych sytuacjach, prawda, pacjenta doszczepiamy, dbamy o te takie podstawowe zasady medycyny immunologicznej, można powiedzieć tak najprościej, ale z drugiej strony też bardzo mocno zwracam jako fizjolog płodności, jako osoba, która właśnie te problemy tutaj próbuje Państwu przedstawić i w taki sposób pracuję od wielu lat, właśnie zaczynam też regulację cyklu, żeby pacjentka doświadczała tych cykli regularnie i żeby pierwsza faza estrogenozależna była w równowadze z drugą fazą progestagenozależną. No jest to taki efekt, że po kilku miesiącach, bo to musi trwać miesiącami, ponieważ tyle trwa cykla, więc ta jedna jednostka, którą regulujemy, więc po 3, 4, 6 miesiącach pacjentka przychodzi i mówi: pani doktor, no mnie nie tylko zaburzenia odporności minęły, ja już nie mam tak często tych infekcji, no nie widziałyśmy się 3 miesiące, chyba tylko raz miałam przeziębienie, a poza tym ja się jakoś tak czuję zupełnie inaczej, ale nie jestem taka przygnębiona. No i to chyba rzeczywiście to regularne miesiączkowanie, to wyrównywanie cyklu tak na mnie wpłynęło. No ja zupełnie jestem inną kobietą i to jest niesamowicie ciekawe dla lekarza, takie też satysfakcjonujące i jest to poparte absolutnie badaniami. Tak jak na początku wspomniałam, coraz więcej prac pojawia się właśnie na ten temat, że nieregularne cykle miesięczne generują różne choroby ogólnoustrojowe. Wygląda to w ten sposób, że nie możemy zapominać także, że im dłużej trwa nasze życie, tym bardziej jesteśmy narażeni na czynniki zewnętrzne, które no, w dzisiejszych czasach szczególnie zwracamy uwagę na różnego rodzaju zanieczyszczenia środowiska, ale też substancje, które z jednej strony nam ułatwiają życie, bo przecież wszystko opakowane w plastik i w piękne opakowania bardzo jest przydatne, praktyczne i ułatwia codzienne egzystowanie, ale z drugiej strony też musimy być czujni, że właśnie tego typu pomoce, tak to nazwijmy, niosą ze sobą zagrożenie tak zwanymi dysruptorami endokrynnymi, a mianowicie substancjami obecnymi właśnie w takich związkach, na przykład jak plastik, czy nawet właśnie różnego rodzaju konserwanty dodawane do kosmetyków, do szamponów, lakierów, do perfum, do balsamów. To wszystko jakby jest naszym udziałem. I generalnie niejednokrotnie, nawet sama wybierając w drogerii, w różnych miejscach takie kosmetyki, staram się czytać skład, szukam półek z naturalnymi kosmetykami i panie obsługujące zapewniają, że przecież tak małe są ilości tych konserwantów, na przykład takim konserwantem są parabeny, że to właściwie nie ma żadnego wpływu. I oczywiście w danym kremie, w danym kosmetyku ta ilość jest tak mała, że jest dopuszczona, nie powinna wywoływać jakiejś zmasowanej reakcji organizmu, ale teraz sobie wyobraźmy, że tych dysruptorów endokrynnych mamy całe mnóstwo, nie tylko w kremie, bo jeszcze używamy szamponu, jeszcze używamy żelu pod prysznic, jeszcze używamy właśnie pojemników plastikowych i tak dalej, więc to wszystko uwalnia te dysruptory, czyli substancje, które mają pewną podobną aktywność jak nasze naturalne hormony. Krótko mówiąc, mają zdolność do pobudzania tych receptorów, które normalnie pobudzałyby nasze hormony. Więc rozumiemy, że w pewnym momencie to się po prostu wymyka spod pewnej jakiejś kontroli i przez to mamy coraz więcej zaburzeń właśnie hormonalnych, coraz więcej dziewczynek mają zaburzenia, dziewczynki mają zaburzenia miesiączkowania, czy coraz właśnie trudniej jest zwalczyć trądzik. Często dziewczyny dojrzałe, 25-30-letnie doświadczają trądziku, nie tylko nastolatki tego przejściowego, można byłoby powiedzieć, naturalnego zjawiska w jakimś sensie, tylko mamy coraz więcej tych zaburzeń także u osób dojrzałych, dorosłych. I tutaj mam na myśli takie dysruptory jak bisfenol A, czy ftalany, oczywiście też dioksyny. Można byłoby tutaj wymieniać, ale chodzi o taką czujność, o takie zachowanie jakiegoś możliwie zdrowego dystansu do tego, że właśnie niekoniecznie plastik, być może jednak opakowania wielokrotnego użytku, ale szklane. I to wszystko możemy tak naprawdę już dzisiaj zastosować, ale potrzebna jest ta świadomość.
Czy w związku z tym, pani doktor, zaleca, żeby dziewczęta, jeszcze nie mając chłopaka, męża, obserwowały swój cykl, nie tylko jako notowanie pierwszego dnia krwawienia, ale określenia, gdzie jest właśnie jajeczkowanie, gdzie jest faza estrogenowa, gdzie progesteron
tak,
działa.
To byłoby idealne, dlatego że rzeczywiście, kiedy zaczynają się problemy, mamy do czego sięgnąć, ale też właśnie dziewczynka zaczyna być świadoma tych swoich właśnie tych fluktuacji, czyli tych, tak mówimy potocznie, tej huśtawki hormonalnej. Ona zaczyna rozumieć siebie, ale też właśnie później, jeśli się cokolwiek dzieje, lekarz, który umie to połączyć, zrozumieć, takie cykle są dla niego bardzo dużym, cennym wkładem, jeśli chodzi o zbieranie wywiadu. Ja ubolewam, ponieważ niestety nawet pacjentki, które starają się o dziecka, więc już doświadczają konkretnych problemów z płodnością, no niestety nie mają często świadomości i musimy kilka minut spędzić, zanim ustalimy, jakie te miesiączki są, bo co to znaczy miesiączka, co to znaczy długość cyklu, kiedy on się zaczyna. Mnóstwo kobiet ma problem, a czy właściwie plamienia wliczamy, a czy brudzenia też. Aha, miesiączka trwa 3 dni, ale z plamieniami się okazuje, że już 8. I tutaj mamy bardzo duży, mamy XXI wiek, a właściwie mamy naprawdę ciągle niską świadomość własnych objawów klinicznych, które pacjentka może i powinna zaobserwować po to, żeby umieć sama nawet ocenić, czy wszystko jest dobrze z jej zdrowiem i odpowiednio wcześniej zgłasza się wtedy do specjalisty i może uzyskać wcześniej pomoc, a więc też no, ten organizm, krótko mówiąc, się tak łatwo nie rozsypie, bo będzie wyłapana to zaburzenie, ten problem na wczesnym odpowiednio etapie. Także ta obserwacja cyklu, ta samoświadomość, no, wydaje się, że w XXI wieku powinna być tak bardzo, tutaj powinien być na to kładziony nacisk. A tymczasem no, jesteśmy świadkami, że prawda, kładzie się nacisk na wczesną edukację seksualną w przedszkolach i tak dalej. No wszystko dobrze, ale czemu nie pod tym kątem, żeby zacząć rozumieć swój organizm, żeby dziewczynki zachęcać do tego, by obserwować swój organizm, rozumieć swój organizm, a przez to też akceptować swoją płodność i rozumieć też, co się dzieje w ogóle z moją psychiką, kiedy mogę sobie przesunąć egzamin, żeby być właśnie w pierwszej, a nie drugiej fazie, jak mogę nad tym panować i też oczywiście właściwie całe środowisko powinno kobietę wtedy wspierać, bo tak jak właśnie dziewczynkę dojrzewającą i mama i tata, a kobietę dojrzałą mąż w związku powinien wspierać właśnie takimi obserwacjami i czujnością, kiedy trzeba tą kobietę wesprzeć, kiedy nawet trzeba powiedzieć, no tak się zdenerwowałaś, bo wiesz, jest ta faza, więc nie obwiniaj się, choć pomogę ci, prawda? Więc to są takie rzeczy nawet bardzo codzienne, a jednak niesamowicie ważne.
Tak. Zapraszam Państwa do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 i 536 600 200. Dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku, na fanpage'u audycje dla małżonków i rodziców. Radio Maryja, Katolicki Głos w naszych domach. Trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiaj temat wpływ hormonów na zdrowie ogólnoustrojowe, odporność i psychikę w różnych okresach życia. Naszym gościem jest pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kicińska, razem ze swoim mężem Krzysztofem, też doktorem nauk medycznych, specjalistą laryngologii. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Tadeusz, dzwonię z Dąbrowy Górniczej. No, mam 75 lat, ale mam takie króciutkie trzy pytania, no bo to jest takie, tam są fachowe rzeczy, ale ja mam takie proste pytanie. Czy każdy płód na początku jest rodzaju żeńskiego? I dlaczego? Potem trzy miesiączka dla kobiet jest no w tym sensie, że naturalnie się oczyszcza i są zdrowsze od mężczyzn, dlatego i dłużej żyją. I jeżeli chodzi o owłosienie, czy to jest naturalne? Według mnie jest to natura tak wyposażyła i czy to jest potrzebne? Mm-hmm. I jeszcze o taką menopauzę mężczyzn, nie? Kiedy przychodzi, jak to przychodzą, to by było tyle do pani doktor i do pana doktora. Bardzo dziękuję i słucham.
Dziękujemy panie Tadeuszu za pytania.
Dziękuję bardzo. Ja naliczyłam właściwie 4 pytania i spróbuję po kolei tutaj odpowiedzieć. No, drodzy Państwo, powszechnie znana wiedza, że tak naprawdę płeć jest determinowana w momencie zapłodnienia, czyli w momencie, kiedy plemnik łączy się z komórką jajową, a dokładnie materiał genetyczny ojcowski, matczyny ulega połączeniu, wówczas wiemy już, jaka jest płeć. Ta płeć zależy od tego, czy plemnik męski był nośnikiem genu X czy Y. Oczywiście gen, struktura genów 46XX, to wiemy, że to są hormony płciowe generujące płeć żeńską, a XY męską. W związku z tym tutaj jakby nie ma mowy o tym, że każdy płód jest żeński, a później dopiero coś się dzieje. I tutaj wiemy, że na ramieniu chromosomu Y jest region SRY, w którym jest ten najważniejszy zapis genetyczny na to, żeby właśnie były generowane te drugorzędowe cechy płciowe męskie. Mamy później rozwój takiego płodu, są przewody Wolfa, Millera, ale to już jest bardziej skomplikowana embriologia. Natomiast na pewno płeć jest determinowana w momencie zapłodnienia i zależy od tego, jaki plemnik zapłodni komórkę jajową. Także myślę, że to jest jasne. I nie ma możliwości, żeby później to, prawda, jakoś zmienić. No, mamy w medycynie oczywiście różnego rodzaju zaburzenia genetyczne. Mamy hermafrodytyzm, czyli tak zwane obojętactwo rzekome, prawdziwe, ale to sobie powiedzmy są sytuacje naprawdę marginalne, nie przekraczające, myślę, nawet 1%. Jeśli się mylę, to przepraszam, ale no nie sprawdzałam tego w literaturze przedmiotu. Natomiast są to często sytuacje, których absolutnie proszę nie mylić właśnie z determinacją płci jako taką, z tym, co dzisiaj mamy do czynienia w kwestii ideologii. No i kolejne pytanie tutaj, jeżeli chodzi o owłosienie. No, owłosienie oczywiście jest to włosy, czy w ogóle przydatki skórne. Jest to no, biologicznie taki wytwór człowiekowi potrzebny i w czasie ewolucji zmieniający się, bo przecież brwi na przykład są, no, można powiedzieć, wymyślone po to, żeby nie ściekał pot do oczu, żeby ochronić delikatne gałki oczne przed kwaśnym potem, który miał skórę chronić przez to pH kwaśne przed drobnoustrojami, a który ściekał człowiekowi pracującemu w pocie czoła, zdobywającemu pożywienie. Więc tutaj jakby, no, gdybyśmy sięgnęli do tego, jak wyglądał człowiek ten pierwotny, to na pewno miał bardziej wydatne łuki właśnie brwiowe z tego powodu i również to owłosienie brwi na przykład. I rzeczywiście to owłosienie, im dłużej człowiek wzrasta w tej cywilizacji, wychowujemy się, rodzimy w ciepłych warunkach i tak dalej, więc to owłosienie zaczyna powoli tracić na znaczeniu. Natomiast to, o czym ja mówiłam, nie miałam na myśli naturalnego tego owłosienia, które jest nam potrzebne. No przecież właśnie owłosienie głowy chroni nas przed utratą ciepła. Wiemy, że głowa jest takim miejscem w organizmie, gdzie większość ciepła jest tracona, stąd i nie tylko włosy, ale i czapki są potrzebne i to wszyscy wiemy i to jest absolutnie nasza codzienność. Ale chodziło mi o tak zwane owłosienie patologiczne, tak zwany hirsutyzm, kiedy u kobiety, już tak powiem to tak drastycznie i dosadnie, na przykład pojawiają się czarne, ostatecznie uformowane włosy w obrębie wargi i brody. Czyli tak jak mężczyźnie rośnie broda i wąsy, to u kobiety jest to absolutnie niepożądane i nie jest to domeną kobiet. Natomiast hirsutyzm, o którym mówię w przebiegu zaburzeń hormonalnych, w przebiegu zaburzeń miesiączkowania, najczęściej jest to właśnie tenże zespół policystycznych jajników, który generuje insulinooporność i hiperandrogenizację, jest to pewnie mniejsze owłosienie niż tak drastycznie byśmy powiedzieli takie porządne wąsy i broda, jakie widzimy u panów, ale jednak jest to owłosienie, które zaczyna być postrzegane jako owłosienie niewłaściwe i my to w medycynie mamy też zobiektywizowane. Są skale oceny takiego owłosienia u kobiet, na przykład skala Galloway-Ferrimana, według której właśnie te okolice różne właśnie, czy górna warga, broda, wokół brodawek sutkowych, pod pępkiem, okolice bikini, ud i tak dalej, czy na plecach, to wszystko ulega ocenie, podsumowaniu i odpowiedniej punktacji, która pokazuje, czy rzeczywiście ta kobieta ma zwiększone owłosienie, bo jej się tak wydaje, jest super estetką, czy rzeczywiście już jest to ten hirsutyzm, czyli ta patologia, na którą się pochylamy, bo wiemy, że ona jest wygenerowana przez zaburzenia hormonalne, immunologiczne czy metaboliczne. Także to tyle, jeśli chodzi o owłosienie. No i tutaj pytanie menopauza, andropauza. Tak, jest pojęcie w medycynie również andropauzy. Generalnie, prawda, zawsze też to tak tłumaczyłam moim słuchaczom, studentom do tej pory, że u kobiet menopauzy, prawda, widać, bo przestaje miesiączkować i jest. I u mężczyzn, natomiast jeśli ktoś nam właśnie powie, że nad 60 czy 70-latek został ojcem, no to każdy się pod nosem uśmiechnie, ale się tak naprawdę nie zdziwi. Natomiast taka kobieta, no 60 czy 70 lat jakby została matką, to no zawsze mówię, to albo musiało być to in vitro, albo cud, tak jak u świętej Elżbiety na przykład, prawda? Natomiast normalnie w medycynie to się nie zdarza. Stąd często bywało tak, że w ogóle tej andropauzy nie uznawano. Jednak wiemy dzisiaj w medycynie, że płodność męska również spada, więc tutaj w kontekście też par starających się o dziecko, czy kiedyś planujących, no to proszę, drodzy panowie, pamiętać, że to nie jest tylko tak, że kobietom ten zegar biologiczny tyka i spada płodność, ale u mężczyzn jest to również, ta pogorszenie jakości, ilości plemników również spada z wiekiem, ale jest to jakby takie przesunięcie w stosunku do tego, co się dzieje w organizmie kobiet, tak mniej więcej, oczywiście o 5 lat. Czyli powiedzmy, ja często na wykładach pokazuję takie wykresy, że pacjentka, która współżyje z partnerem 5 lat starszym, czy w tym samym wieku, ma inne prawdopodobieństwo osiągnięcia ciąży, czyli no niższe zawsze z tym, który jest jednak 5 lat starszy niż ten w tym samym wieku. To też może tutaj taką dygresję zrobię. Wiąże się z tym, drodzy panowie, to z tym samym, co u kobiet. Im dłużej żyjemy, tym dłużej jesteśmy narażeni na te dysruptory endokrynne, jesteśmy narażeni na infekcje, na działanie czynników zewnętrznych. W związku z tym mamy zaburzenia hormonalne, immunologiczne i również spada poziom spermatogenezy. Także andropauza także istnieje.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo?
Tak, kogo witamy?
Dzwonię z Lubuskiego, Helena. Szczęść Boże, witam, kłaniam się we wszystkim studio. Ja dzwonię w imieniu mojej wnuczki, 16-letniej dziewczynki. Ona w wieku 12 lat bardzo zaczęła się odchudzać. Zauważyła, że jest dosyć otyła i tak przestała jeść, że bardzo schudła, no, poniżej 40 kg i była leczona w szpitalu. Odbiło się to bardzo na niej psychice, na w ogóle na jej funkcjonowaniu, nauce i w ogóle. W tej chwili już wróciła do je normalnie, ale kilka lat temu, chyba jakieś 3 lata temu, zachorowała na zapalenie nadnerczy i nie wiem, czy to jest związane, bardzo się niepokoi, jest cały czas na lekach, na hormonach i bez przerwy się musi kontrolować godziny pobierania. No tak właśnie martwię się o nią. Halo?
Tak, tak, słuchamy panią Heleno.
No i prosiłabym o radę. No, jak dziecią kierować, bo ona właściwie w naszym mieście nie ma tutaj dziecięcego endokrynologa.
Mhm. No rzeczywiście sytuacja jest trudna, natomiast myślę, że jednak dzisiaj mamy możliwości komunikacyjne dosyć duże i no z tego, co pani opisuje, jednak tak jak zrozumiałam, dziewczynka otrzymuje terapię. Nie wiem, jaka dokładnie jest w tej chwili choroba nadnercza, ale wychodząc od początku tego, co pani powiedziała na temat wnuczki, to ja tu pozwolę sobie zrobić takie szersze przedstawienie państwu problemu, bo rzeczywiście dzisiaj zaburzenia odżywiania są bardzo częste u naszych dzieci w społeczeństwie, w ogóle w populacji. I tutaj no, to, co pani opisała, ten przykład, przypadek pani wnuczki, to absolutnie myślę, że było rozpoznanie anoreksji, a więc schorzenia też takiego, prawda, typowo psychiatrycznego. No bardzo tutaj pewnie całą audycję moglibyśmy zrobić na temat zaburzeń anorektycznych. One zawsze muszą się wiązać z tego, co teraz już wiem, najnowsze terapie z terapią całej rodziny, a więc mama, tata czy rodzeństwo, jeśli wszyscy, którzy zamieszkują to samo siedlisko domowe, bo okazuje się, że no gdzieś tam u tym najgłębszego podłoża takiego dziecka leży ta chęć zwrócenia uwagi na swoje cierpienie wewnętrzne. Ono sobie oczywiście często tego nie uświadamia, a no tak może mówię troszeczkę w skrócie, bo tak jak powiedziałam, nie jest czas na to, ale rzeczywiście efektem tego jest podjęcie no tego powiedzmy buntu niejedzenia, czy tego nieakceptowania swojego wyglądu, w związku z tym to odchudzanie, anoreksja. I spadek masy ciała poniżej 40 kg zawsze u dojrzewającej dziewczynki będzie niekorzystny, dlatego że aby wystąpiła miesiączka, mówimy o czymś takim jak krytyczna masa ciała, która jest przyjmowana na 45 kg, żeby mogła w ogóle wystąpić pierwsza miesiączka. Oczywiście to jest taki próg przyjęty no, w krzywej Gaussa, czyli taka, że średnia populacji tak ma, są odchylenia i w jedną, i w drugą stronę. Natomiast spadek poniżej 40 kg na pewno mógł wygenerować zaburzenia hormonalne, a także autoimmunologiczne. I domniemuję tylko, ponieważ tutaj nie padła jednostka chorobowa, na którą choruje pani wnuczka, ale stan zapalny nadnerczy być może jest autoimmunologiczna choroba nadnerczy, która wymaga substytucji hormonów. No i to jest, myślę, jednak prawdopodobnie w dużej mierze efekt tego odchudzania. Także to, że teraz wróciła do regularnego jedzenia i tak dalej, wcale nie musi oznaczać tego, że te wszystkie procesy, które właściwie były u progu dojrzewania, wymagało to, prawda, dobrych warunków, a tu się wydarzyła taka sytuacja, która mogła te rytmy biologiczne jak najbardziej zaburzyć, no to rzeczywiście no tak wygląda, że powinna być pod ścisłą opieką endokrynologa. No 16 lat już niekoniecznie dziecięcego, może łatwiej będzie rzeczywiście dotrzeć przyjść do endokrynologa dla osób dorosłych, który na pewno pomoże, bo wymaga wysokospecjalistycznej pomocy i myślę, że takich specjalistów w Polsce jest wielu, którzy się przyjmują właśnie takimi pacjentkami, także proszę szukać, proszę się nie poddawać i na pewno myślę, rodzice tutaj też zajmują się wnuczką, żeby jej pomóc i odpowiednią opiekę zapewnić.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków.
Maria,
amen.
Zawsze dziewięć.
Teraz i zawsze.
Małgorzata z Bydgoszczy. Jestem i matką, i babcią. A chciałam powiedzieć, że to jest super audycja. Pani doktor naukowo, ale jednocześnie przystępnie tak prowadzi tą rozmowę. Tak delikatnie, nikogo nie urażając, że zdecydowałam się zadzwonić i Państwa wszystkich pozdrowić.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy Pani Małgorzato.
Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Ja dziękuję za taki ciepły głos i powiem może od razu tym bardziej, że po jednej z ostatnich audycji, nie z ostatnich, ale takich audycji, kiedy byłam z moim synkiem Stasiem, kiedy był Dzień Świętości Życia i też właśnie raczej zawsze staram się pokazywać to piękno życia i to, że Pan Bóg jest jedynym, prawda, tak naprawdę sprawcą życia i tym, do którego życie należy od poczęcia do śmierci, to dostałam właśnie takie straszną, prawda, przykrą wiadomość, że co ja tam wygaduję, prawda, co ja się tam znam i że tutaj obrażam osoby, które idą na in vitro. No więc w tym momencie tym bardziej jest mi ciepło na sercu. Dziękuję. I jeszcze raz chciałabym w tym miejscu zaznaczyć, że każdy człowiek jest wolny i nas również, ludzi grzesznych, Pan Bóg z niczego na siłę nie nawraca, nie zawraca, tylko czeka na nas cierpliwie. Ale niektóre rzeczy trzeba powiedzieć, jakie są zgodne z prawdą naukową i z rzeczywistością, którą jesteśmy odpowiedzialni na co dzień, tak jak ja jako lekarz i rozumiem te procesy, więc staram się je przybliżać jak najbardziej Państwu po to, żeby ten wybór był jak najbardziej świadomy i podążał ku prawdzie i ku dobru i tak naprawdę ku życiu wiecznemu każdego człowieka. Także jeszcze raz bardzo dziękuję za ten głos.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie pana prowadzącego i państwo Kicińskich. Chciałabym...
A pani imię?
Małgorzata, przepraszam. Chciałabym zapytać taką jedną rzecz, pani doktor. Ponieważ moja córka już ma 35 lat i właśnie czekamy na taką audycję, bo chcielibyśmy po prostu znaleźć lekarza prowadzącego, który będzie prowadził jej ciążę wcześniej, bo to wiadomo, że wcześniej dziewczyna musi się oczyścić i tak dalej właśnie z tych toksyn, a ponieważ choruje i chciałaby się przygotować do ciąży i chciałbyśmy zapytać właśnie o kontakt po prostu z panią, gdzie pani po prostu pracuje, żeby można było się skontaktować, bo ona tak od urodzenia ma niedowagę. Znaczy miała niedowagę, miała problemy gastryczne do 12 roku życia, bardzo silne. No dzisiaj są, tak samo występują. Przede wszystkim były bolesne miesiączkowanie, leczy się endokrynologicznie, kardiologicznie, a wiadomo, że endokrynologów naprawdę dobrych nie ma, powiem szczerze. Naprawdę. U nas także no, trafiła na w końcu dobrego endokrynologa jednego i drugiego, jaka dziecko mi się udało i wyprowadziłam ją po prostu z choroby, a niestety za 2-3 lata był nawrót. Także jest leczona do dzisiaj i po prostu chciałabym się dowiedzieć, jak można się z Państwem skonsultować, żeby zaczęła już wcześniej rzeczywiście się leczyć. Bo te witaminy wszystkie, tak jak Pani mówiła, i wszystkie witaminy, które po prostu musi przyjmować i przede wszystkim kwas foliowy, bo ja też byłam, jak byłam nią w ciąży, to dopiero w piątym czy w piątym miesiącu panu doktorowi się przypomniało, że powinnam brać kwas foliowy. Także no dlatego chciałabym, żeby była bardziej świadoma niż ja. Także dziękuję bardzo.
Tak, dziękuję pani Małgorzato.
Przechodzę na pierwszy.
Także jak mówiłem na początku, państwo prowadzą klinikę in vivo, Medical Clinic in vivo w Gdańsku. I na plakacie, który tu jest zamieszczony też na Facebooku, jest podany telefon 509-733-102. Powtarzam, 509-733-102.
Znaczy ja może jeszcze tylko powiem, bo nie wiem, z jakiego państwo jesteście regionu Polski. Oczywiście serdecznie zapraszamy wszystkich, natomiast rzeczywiście bardzo dużo zależy od też przygotowania się takiej świadomości pacjenta, więc już proszę zacząć. Są bardzo szeroko dostępne w internecie mądre, dobre strony dobrego stylu życia, diety, a oczywiście jeżeli już słyszę, że osoba 35-letnia, no z jednej strony bardzo młoda, jak na zaburzenia i kardiologiczne, no endokrynologiczne, ale od dzieciństwa problemy gastryczne, więc pewnie tych sytuacji, tych problemów jest tam sporo. One się mogą nawarstwiać i rzeczywiście mogą generować zaburzenia płodności. Także tutaj na pewno też to nie jest tak, że tylko tutaj wszystko będzie na miejscu zrobione, tylko bardzo ważne jest to, żeby ze sobą całą dokumentację mieć zawsze przy sobie, ponieważ te rozpoznania innych specjalistów, ta współpraca tutaj jest niesamowicie ważna. Ja sobie bardzo cenię taką współpracę i ustalanie takiego jak najlepszego kierunku zawsze leczenia dla danego pacjentki, pacjenta, danej pary.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, Maciej z Michowa.
Witamy Panie Macieju.
Już 50 lat temu, gdy chodziłem do szkoły średniej, omawiając technologię produkcji margaryny, dowiedzieliśmy się, że prawda, tlenki metali ciężkich, jakie są w margarynie jako katalizatory stosowane w technologii neutralizacji kwasów, pozostają również w margarynach wszelkiego rodzaju, które się nazywają również masłem roślinnym i tak dalej. Prosiłbym, by omówiła Pani efekty, skutki działania metali ciężkich na organizm, a tym bardziej płodność kobiety. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Panie Boże. Macieju.
Dziękuję za to pytanie. Ono jakby mieści się w tych wszystkich dysruptorach endokrynnych, o których wspominałam. No i generalnie już dzisiaj wiemy bardzo dobrze, że wszelkie tłuszcze utwardzane są niezdrowe. Zresztą szukamy, prawda, na półkach eko, widzimy, że są produkty, gdzie jest napisane nie zawiera oleju palmowego i tak dalej. To są te właśnie wszystkie utwardzone tłuszcze przy pomocy tych katalizatorów, o których Pan wspominał. Więc tutaj jest bezwzględnie możliwość tego, że te właśnie metale ciężkie będą uszkadzały szlaki hormonalne, ale szczególnie immunologiczne. I tutaj też wiemy, że bezpośrednio mają wpływ na te zaburzenia, które będą generować po prostu słabszą odpowiedź układu immunologicznego w zakresie właśnie utrzymania równowagi. Także tutaj bezwzględnie, jeśli nie ma takiej sytuacji, że jest ciężka hipercholesterolemia, której nie musimy, no dzisiaj mamy świetne leki, działające zresztą tak zwany w sposób pleiotropowy, czyli nie tylko obniżające cholesterol, ale poprawiające jakość śrubłonka, obniżające stan zapalny tego śrubłonka i tak dalej, no to właściwie tak naprawdę uważam, że po margaryny, po tłuszcze utwardzane w ogóle nie musimy sięgać. Także proszę pamiętać, że zdrowe masło w ograniczonych oczywiście też ilościach, bo jest to zawsze tłuszcz zwierzęcy. Jeśli nie ma innych przeciwwskazań, czy alergicznych, czy innych, to można jak najbardziej używać. A tutaj to pytanie jak najbardziej wpisuje się w to działanie dysruptorów, które już wcześniej omówiłam.
Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teresa z okolic Sanoka. Proszę Pani, ja mam pytanie do Pani doktor. Bardzo dziękuję za tą audycję, jest bardzo wymowna. Ale ja mam takie pytanie. Jestem matką czwórki dzieci. Obserwując dzieci od maleńkości, nigdy nie zauważyłam takiego czegoś, może było, bo dzieci już są po 40, więc może dawniej były inne żywienie i czymś innym się człowiek karmił i jadł i w ogóle, ale w tym momencie mam 7-letnią, 8-letnią już w tym momencie wnuczkę, gdzie zauważyłam i niepokoi mnie to. Nie mogę córki zapytać, bo ona jest bardzo drażliwa, a jak ja tak dopytuję cokolwiek na temat dziecka i też jej nie obserwuję, bo nie mieszkam z nią za dużo. Wiem, że jest uparta, nie chce jeść. Pani doktor wspomniała coś na temat owłosienia. To, co ja widzę z obserwacji, jak czasem się nią opiekuję, bardzo duże ma owłosienie na rączkach i nóżkach. No takie jakby już, nie wiem, kilku milimetrowe te włoski są takie dość już dość duże, takie jak u mężczyzny. No to owłosienie jest bardzo już dla mnie takie gęste i duże. Dlaczego to mogło tak wystąpić u takiego małego dziecka?
Dziękuję pani Tereso.
Dziękuję za to pytanie. No, ja powiem tak, ja nie jestem endokrynologiem dziecięcym, natomiast pewna tutaj rzeczywiście w sferze regulacji, miesiączkowania, płodności, ta część endokrynologii jest tutaj jak najbardziej przeze mnie jako specjalistę chorób wewnętrznych i immunologa stosowana. I no, na pewno w pierwszej kolejności zachęcę, jeżeli panią to jako babci niepokoi, pomimo tego, że córka jest drażliwa, no może jednak trzeba byłoby tutaj zwrócić uwagę, poprosić na bilansie u pediatry, żeby pani doktor się do tego odniosła i to rzeczywiście oceniła swoim fachowym, specjalistycznym okiem i ewentualnie pokierowała do endokrynologa dziecięcego. Natomiast z drugiej strony, no nie dziwi mnie to, co pani opisuje, bo obserwujemy w medycynie coraz częściej pubertas precox, czyli tak zwane przedwczesne dojrzewanie płciowe. Już u właśnie dziewczynek 7, 8, 9-letnich pojawia się owłosienie łonowe, owłosienie właśnie w tych okolicach, gdzie to już powinno być przy pokwitaniu, czy zawiązki gruczołów piersiowych. I to są sytuacje, które rzeczywiście wymagają obserwacji. Najczęściej są to rzeczywiście te zaburzenia, o których powiedziałam, a więc już te zaburzenia epigenetyczne, kiedy na rozwijający się organizm dziewczynki jako płodu działały te same czynniki, które działały w organizmie matki, a więc jeśli kobiety zachodzą w ciążę i na przykład same doświadczają otyłości, hiperandrogenizacji, to te wszystkie hormony mają wpływ na rozwój tego małego organizmu i te dziewczynki doświadczają później takich zmian epigenetycznych i takiego fenotypowego jakby obrazu klinicznego, który będzie łatwiej jeszcze rozwijał te zaburzenia endokrynne i dawał zaburzenia później rozwoju też zaburzeń miesiączkowania. Także tutaj no, to jest najczęstszą przyczyną. Trzeba byłoby zwrócić uwagę, jak dziecko jest odżywiane, bo właśnie czy jest otyłość u dziecka, czy dziecko właśnie ma pełnowartościową dietę, czy raczej jest niejadkiem, bo przecież głodzenie też może generować zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej. W przebiegu tego później, kiedy coś dziecko zje, są tak ogromne wyrzuty insuliny, że ona właśnie ma prawo działać w taki sposób, że pobudza szlak androgenny i z tego powodu mieszki włosowe są pobudzane i ten nadmierne owłosienie. Natomiast też u takich dzieci warto zasugerować, a może rzeczywiście też zbadać prosto, bo nie jest to drogie badanie, może nawet samemu prywatnie, hiperprolaktynemię, która często pojawia się w przebiegu niedoczynności tarczycy i wtedy pojawia się takie właśnie zwiększone owłosienie. Nie jest ono takie identyczne z tym ostatecznym, ale w tym wieku dziecka jest to trudno rozróżnić. Takie właśnie, jak pani powiedziała, na przedramionach, które właśnie pojawia się w przebiegu niedoczynności tarczycy. Może to są te takie najprostsze i mam nadzieję takie rzeczy, ale że rzeczywiście trzeba je również poddać takiej wnikliwej analizie specjalisty, bo bywają, to już nie chcę absolutnie, żeby to zabrzmiało jak straszenie, tylko raczej jako powaga sytuacji, że na antenie radiowej nie rozwiążemy tego typu problemów zdrowotnych, że ja tu się staram nakierować, naprowadzić, powiedzieć i raczej uspokoić, ale z drugiej strony też nie gasić państwa czujności, bo zdarzają się bardzo rzadko, ale guzy hormonoczynne, które produkują hormony, często są to gruczolaki nadnerczy czy innych części u dzieci, które no, muszą być bardzo szybko podjęta być interwencja, bo może się okazać, że one generalnie zagrażają życiu, a nie tylko tutaj dają te kosmetologiczne problemy. Także proszę na problem spojrzeć szerzej i na pewno szukać pomocy specjalisty, ale myślę, że trzeba właśnie zacząć po prostu od bilansu u pediatry i zwrócić uwagę na to, żeby dziecko miało regularne, pełnowartościowe posiłki, uprawiało dużo sportu przede wszystkim, bo nawet jeśli są to zaburzenia właśnie te metaboliczne, te zaburzenia gospodarki glukozowo-insulinowej, które mogą rodzić tą androgenizację, to i tak pierwszym leczeniem będzie zawsze ruch, czyli uwrażliwienie mięśni, tkanek i receptorów mięśni na insulinę, czyli niwelowanie tego hiperinsulinizmu, a więc też androgenizacji, a więc też po prostu działanie celowane na obniżenie tego, żeby mieszki włosowe nie były tak wrażliwe na androgeny.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Elżbieta z okolic Grodziska Wielkopolskiego. Jestem mamą 8 dzieci, ale do czego tutaj zmierzam? Jedna i babcią, i prababcią. Ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że 11 lat temu byłam w Ziemi Świętej w Jerozolimie na wolontariacie, ponieważ tam w Starym Domu Polskim moja siostra rodzona jest Elżbietanką. I z pielgrzymką pojechaliśmy do Betlejem. I tam zwiedzaliśmy grotę mleczną, czyli grotę, gdzie się Pan Jezus narodził. I zainteresowało mnie to, że w tej grocie pełno było zdjęć i podziękowań małych dzieci. Pytam się sióstr, co to jest? No to są po prostu podziękowania, za które rodzice w najróżniejszy sposób próbowali po prostu się doczekać potomstwa i nie mogli, ale po zażyciu tam po prostu te siostry rozprowadzają takie proszki z groty mlecznej. I jeżeli małżonkowie są wierzący i po prostu tego, to pomimo wszystko po prostu to po prostu no doczekają się potomstwa. I ja wtedy przywiozłam 10 tych proszków, rozprowadziłam je w krótkim czasie, później jeszcze mi siostra dosłała drugie 10 i później jeszcze 10 i z tych proszków, które rozprowadziłam tu na terenie województwa poznańskiego, mam ponad 20 dzieci. Moja sąsiadka, która 10 lat po ślubie, po prostu z chorą tarczycą, z chorą nie wiadomo już obecnie, bo stać ich było na wszelkich lekarzy i nic nie było, po prostu po podaniu tego i w taki prostu, ale to Pan mógł tak, bo no, głupio mi było się podejść, zapytać, czemu nie macie dzieci czy coś tam, nie? Ale w samej mojej parafii Świętej Jadwigi w Rodzisku mam 4 takie dzieciątka. Najstarsze dzieciątko ma około 10 lat. I po prostu, no, coś, jak to się mówi, co u ludzi niemożliwe, u Pana Boga możliwe. Jeżeli ktoś ma możliwość i jest bardzo wierzący, to naprawdę pomimo wszelkich chorób, chciałam się tym podzielić, bo po prostu mówię, no, teraz akurat Betlejem jest tam trochę nieosiągalne, ale jeśli ktoś ma możliwość, to po prostu tak, że ja mam wspaniałą 8 dzieci, najstarsza córka ma 53 lata, przez 7 lat co roku miałam dziecko, także kiedy najmłodsza córka miała 16 lat, to urodziłam jeszcze w wieku 47 lat synka Amadeusza, który ma teraz 28 lat. Jestem szczęśliwą mamą i babcią. 4 córki, 4 synów. Pan Bóg błogosławił i życzę tego błogosławieństwa wszystkim po prostu rodzicom, tylko niech ufają. Dziękuję za wysłuchanie. Z Panem Bogiem,
Pani
ja bardzo dziękuję przede wszystkim za to świadectwo. Gratuluję tej 8 dzieci i jestem naprawdę pełna uznania. Cieszę się z Panią i też dziękuję za to świadectwo. Dla mnie jest to okazja, żeby Państwu wszystkim powiedzieć, że jako lekarz praktykujący ponad 20 lat jestem w pełni tego świadoma i tego doświadczyłam, że Panem życia jest Pan Bóg. I jako lekarze mamy ogromne możliwości, coraz większe i to jest naszym obowiązkiem, żeby zgłębiać naukę, medycynę, po to Pan Bóg daje rozum człowiekowi, żeby ulżyć cierpieniu, żeby jak najwięcej pomóc człowiekowi, który no, przeżywa chorobę, nieuchronnie dąży do śmierci, bo to jest konsekwencja grzechu pierworodnego i to wszystko tego doświadcza każdy z nas jest grzesznikiem. A lekarz jest tym, który ma być człowiekiem towarzyszącym osobie chorej. I to, ile możemy z wiedzy wyłuskać, to jest bardzo ważne, tak jak powiedziałam, ale nie jesteśmy w stanie ostatniej kropki nad i nigdy postawić. I ja tego bardzo doświadczam, także w kontekście właśnie medycyny prokreacji. I to, co pani tutaj powiedziała, grota mleczna jest mi również znana. Kiedyś mieliśmy okazję z mężem właśnie też być w tej grocie mlecznej i widzieliśmy te zdjęcia i te proszki rozprowadzane. I cóż pozostaje powiedzieć? Wiara czyni cuda i tutaj Pan Bóg ma również swoje ścieżki i obejścia, także medycyny i może zadziałać tak, jak chce, bo jest Bogiem wielkim i wszechmogącym.
Jest pytanie na Facebooku. Sylwia dziękuję za tak piękną audycję i chciała uzyskać odpowiedź na pytanie. Po jakim czasie od zaprzestania karmienia piersią wracają regularne miesiączki? Czy skąpe, krótkie miesiączki, trzydniowe, są powodem do zmartwień?
To jest sytuacja, którą musielibyśmy mieć więcej danych, żeby dokładnie odnieść się do pani sytuacji, ale może powiem, jak jest w ogóle fizjologicznie. Jeśli kobieta karmi dziecko piersią, to są wytwarzane duże ilości prolaktyny, które jak wiemy ma za zadanie podtrzymywać laktację, rozwój przewodów mlecznych i tak dalej. I dopóki kobieta karmi, i to też zależy w jaki sposób karmi, czy tylko piersią 6 miesięcy później zaczyna dokarmić, czy od początku dokarmia, prawda, jaka jest intensywność, taki jest też intensywny wyrzut hormonu, jakim jest prolaktyna i ta prolaktyna ma takie właściwości, że blokuje gonadotropiny, czyli te hormony, które pobudzają, krótko mówiąc, pracę jajnika. W związku z tym najczęściej jest tak, że kobieta, która karmi dziecko piersią, nie doświadcza owulacji, nie doświadcza regularnego miesiączkowania. Nie jest to jednak regułą. Są kobiety, które nawet karmiąc regularnie piersią, już po 2-3 miesiącach zaczynają miesiączkować. Czasami są to cykle nieregularne, ale znam też pacjentki, które regularnie miesiączkują. Generalnie trzeba byłoby zastanowić się, ile czasu pani karmiła piersią, jaki jest pani wiek, czy przed karmieniem były już zaburzenia miesiączkowania, czy coś się działo, prawda? Czy teraz jest to pewna kontynuacja, czy rzeczywiście zaczęło się coś nowego dziać. Jeżeli jest tak, że krótkie są miesiączki trzydniowe, to bym powiedziała, że jeszcze nie jest to zmartwieniem, ponieważ wiemy, że kiedy kobieta karmi piersią, błona śluzowa macica, więc to endometrium, które normalnie co miesiąc się złuszcza jako miesiączka, no jest ścieńczałe, krótko mówiąc, dlatego, że jajnik nie pracuje, nie wytwarza dużej ilości estrogenów, nie ma progesteronu, bo nie było owulacji, w związku z tym to endometrium, krótko mówiąc, nie pracuje. I kiedy odstawia pani dziecko od piersi i jest spadek prolaktyny i zaczyna się oś przysadka pod wzgórze jajnik na nowo jakby przecierać, to rzeczywiście te pierwsze miesiączki mogą być skąpe, dlatego że to endometrium musi mieć czas, żeby odrosnąć. Natomiast bywa, jeszcze wracając do pierwszej części, że kobieta, która karmi dziecko wyłącznie piersią i dziecko jest takim, tak już powiem, jak mama, takim po prostu ssakiem, które ma, tak kocha tą pierś mamy i taką ma więź z mamą i ta pierś mu właściwie go uspokaja i zaspokaja mu wszystko i to podrażnianie brodawki sutkowej jest tak duże u tej mamy, to zdarza się, że kobieta i rok, i 2 lata, jeśli karmi 2 lata, to w czasie całego karmienia w ogóle może nie doświadczać cykli miesięcznych, bo jest tak duża blokada jajnika. Ale gdyby pani była zaniepokojona, to oczywiście bardzo proszę, im szybciej pani zgłosi się do specjalisty, ustali pani przyczynę, czy jest wszystko dobrze, czy tak jeszcze można poczekać, czy przyczynę tych zaburzeń, na pewno będzie łatwiej wyjść z tego i dojść, doprowadzić organizm do porządku. Także zachęcam, jeśli jest jakikolwiek niepokój, to proszę skorzystać z porady ginekologa, endokrynologa, kogoś, kogo pani ma u siebie jak najbliżej, kto opiekował się do tej pory pani.
Chwila muzyki i kilka ogłoszeń. Thank you. Radio Maryja Katolicki, głos w naszym domu, 23:02 już minęły. Chciałem zaprosić Państwa na rekolekcje spotkania małżeńskie, krótkie, weekendowe. W ten weekend jeszcze są wolne miejsca 9-11 lutego w Zduńskiej Woli. Zgłoszenia proszę kierować pod numer telefonu 509-028-498. Powtarzam, 509-028-498 i ośrodek warszawski w Loretto około Kamieńczyka. Zgłoszenia kierować proszę pod numer telefonu 500-311-385. Powtarzam, 500-311-385. I kolejny weekend, 16-18 lutego, ośrodek poznański w miejscowości Marasko organizuje spotkania małżeńskie. Kontakt telefoniczny 513-806-120. Powtarzam, 513-806-120. Więcej na stronie internetowej spotkania małżeńskie. I zapraszam na kolejną audycję do małżonków i rodziców. 13 lutego za tydzień. Temat, co chrześcijaństwo dało kobietom. Gościem naszym będzie Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, pedagog. 20 lutego sztuka życia bez narzekania. Brat dr Piotr Kwiatek, zakonnik krakowskiej prowincji braci mniejszych kapucynów, psycholog. 27 lutego zranienia wewnętrzne, a życie rodzinne. Siostra Urszula Kłusek. Palotynka, wieloletnia katechetka, autorka wielu książek o tematyce religijnej i wychowawczej. To może tyle i jeszcze nasi goście mają do ogłoszenia.
Zapraszamy do In Vivo Medical Clinic. Klinika leczenia niepłodności, ale także gabinety wielospecjalistyczne. Dbamy o Ciebie od poczęcia przez całe życie. Klinika leczenia niepłodności, szansa na dziecko naturalnie. Zapraszamy do konsultacji z immunologiem klinicznym, z ginekologiem, z endokrynologiem, z hematologiem, alergologiem, a także zapraszamy na konsultacje laryngologiczne z badaniem endoskopowym, neurologiczne, a także na wsparcie psychologiczne, dietetyczne i fizjoterapeutyczne. Klinika mieści się w Gdańsku w Oliwie. Szczegółowe informacje na stronie www.invivo.gda.pl. Numer telefonu.
Te vivo to pisane przez V.
Przez V.
In vivo. Te dwa W to są V. Dobrze.
509-733-102.
To vivo to znaczy życie i to właściwie jest zawołaniem naszej kliniki, bo vivo znaczy życie, dbamy od Ciebie od poczęcia przez całe życie z tym takim właśnie nastawieniem na to, aby przywracać porządek organizmu i żeby w przebiegu tego powracała płodność i żeby dzieci poczynały się właśnie w sposób naturalny, bo jest to jak najbardziej możliwe, kiedy ta opieka jest taka kompleksowa, kiedy ta opieka jest taka interdyscyplinarna i rzeczywiście diagnostyka jest wnikliwa, ale przede wszystkim spersonalizowana. I tutaj dbamy bardzo mocno też o to, żeby każdy specjalista, nawet który nie jest zaangażowany bezpośrednio w ten proces leczenia niepłodności czy zaburzeń miesiączkowania, w naszej klinice był człowiekiem, który pochyla się naprawdę nad pacjentem. I to jest właściwie takim też naszym powołaniem, przesłaniem, że to dbanie o dobro pacjenta jest tą główną naszą tutaj takim przesłaniem też jako kliniki, jako fundacji. Bo właściwie to, wokół czego dzisiaj się wszystko, można powiedzieć, ten cały nasz, całe nasze rozważanie jest osnute, to tak naprawdę konieczność czasami spojrzenia na te sprawy związane z płodnością bardzo wieloczynnikowo. I
przepraszam, jedna ze słuchaczek pytała się,
tak,
żeby pani doktor powiedziała coś na temat pigułki dzień po, ale mi się zdaje, że to jest zupełnie inny temat.
Jest to inny temat, natomiast nie chcę też unikać tematu i przede wszystkim zaproszę, na pewno jest dostępne do odsłuchania dzisiejsza audycja telewizyjna, gdzie dosyć dużo mówiłam na temat pigułki dzień po, o tej substancji, jaką jest octan ulipristalu, o dawkach, o tym, jakie mogą być powikłania, ale przede wszystkim to, co mi leży na sercu jako lekarzowi, żeby Państwu przybliżać tą trudną nomenklaturę i wiedzę na temat tego, że tabletka dzień po zawsze, ta antykoncepcja awaryjna, postkoitalna, spożywana jak najszybciej po stosunku niezabezpieczonym, kiedy się jest obawa przed nieplanowaną ciążą do 5 dni, że to jest tabletka nastawiona przede wszystkim na niszczenie życia, bo no nie jest to prawdą. Jest jedną prawdą medyczną, którą się tutaj bardzo podnosi, jest to, że nic się złego nie dzieje, bo przecież zapobiegamy ciąży, a jak się ciąża już wydarzy, to nikt nie poda tej tabletki. Tak jest zresztą też przeciwwskazanie w ulotce tego leku i w charakterystyce produktu leczniczego. Natomiast my tutaj mamy przemilczaną tą bardzo mocno kolejną prawdę naukową, że życie poczęte w jajowodzie, kiedy komórka jajowa jest zapłodniona, tam powstaje zygota, która przechodzi już przekształcenie, a jest to już początek życia ludzkiego. Musi te 5-7 dni wędrować, żeby doszło do zagnieżdżenia, a więc klinicznej ciąży. I tutaj ta nomenklatura, to zrozumienie tych różnic daje nam odpowiedź na to, dlaczego jednak musimy uznać, czy jesteśmy ludźmi wierzącymi, czy nie. Że jest to działanie przeciwko godności poczętego życia, jest to niszczenie poczętego życia i na to jest nastawiona pigułka. Czyli nie dopuszczając do ciąży, mamy tutaj działanie, które zapobiega zagnieżdżeniu się zarodka i go po prostu tracimy. Także dokładnie, czy też tam jest możliwość zahamowania owulacji, czy nie, zapraszam do tego programu. Myślę, że tam jest dużo, dużo szerzej powiedziane.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Szczęść Maria Boże, teraz i zawsze.
Ja dziękuję uprzejmie za audycję, pani doktor.
Kogo witamy?
Ja jestem farmaceutką i ja od momentu, kiedy nowe prawo farmaceutyczne ma wejść w życie i farmaceuci mają być obciążeni wydawaniem bez recepty, bez konsultacji z lekarzem tabletki wczesnoporonnej Lawan, która ma jeszcze, jak pani doktor wspominała, już przed chwilą tłumaczyła, że ma jeszcze te inne właściwości, bo to jest kilka płaszczyzn działania tej tabletki. Więc pani doktor, cały czas tutaj zastanawiam się, jak to jest możliwe, żeby mając, będąc właśnie wolnym zawodem, tak jak farmaceuci, mając możliwość przeciwu sumienia, jesteśmy obarczeni takim ciężarem, że mamy wydawać te, ja co prawda nie pracuję tylko bezpośrednio przy pierwszym stole, ale jestem trochę z boku, bo pracuję na uczelni, ale to jest dla mnie wielki dylemat, jak przeciwstawić się tej zmianie prawa farmaceutycznego, aby farmaceuci mieli rzeczywiście możliwość konsultacji i pacjenci, przede wszystkim pacjentki, konsultacji z lekarzem, prawa do wolności wypowiedzi i do wolności oceny takiego, wydania takiego preparatu, bo to przecież nie jest lek, środek. I pani doktor, z tym chciałam tutaj się do pani zgłosić. Jakie jest pani zdanie na ten temat i może jakąś wskazówkę, w jakim kierunku my, farmaceuci, powinniśmy walczyć, w jakim kierunku powinniśmy iść, aby uchronić te młode osoby nieświadome i także tych nieświadomych polityków, którzy do takiego celu zmierzają. To jest dla mnie bardzo istotne, bo na tym będziemy właśnie rozmawiać i na naszych spotkaniach farmaceutów czy w okręgu, czy właśnie w kraju. I bardzo panią doktor proszę, co pani doktor o tym myśli, czy jakie te niebezpieczeństwa tutaj mogą wystąpić i jak my farmaceuci mamy reagować, jak mamy współpracować z lekarzami.
Dziękuję pani Tereso.
Tak, dziękuję serdecznie i też panią pozdrawiam serdecznie, bo jak słyszę, że pani jest z gdańskiej uczelni, to jeszcze niedawno obie byłyśmy pracownikami naukowymi tejże uczelni. No ja w tej chwili też ubolewam strasznie, bo właśnie nie jest to dobrze widziane, że moje wypowiedzi w mediach są tak oficjalnie otwarte i że ja tłumaczę właśnie, że poczęte dziecko w jajowodzie jest, ma godność już istoty ludzkiej i te działanie antyzagnieżdżeniowe, o którym tutaj pani powiedziała, no jest ewidentnie etycznie, prawda, można powiedzieć, myślę, prosto nie do przyjęcia, a jednak tak bardzo forsowane. No jest mi trudno tutaj jakby cokolwiek doradzić z pozycji osoby, która tak naprawdę doświadczyła no prześladowania za to, że właśnie takich wypowiedzi udzielam i zostałam w tej chwili odsunięta, więc tutaj jest mi tym bardziej, że tak powiem, jakoś może no, miło, raźno, że jednak na gdańskiej uczelni są takie osoby, które podobnie myślą jak ja i jeszcze są, jeszcze nie zostały za te poglądy usunięte, a nawet myśli pani o tym, co zrobić, żeby właśnie farmaceuta miał prawo klauzuli sumienia, bo jak najbardziej popieram to i uważam, że nie powinniście państwo mieć przymusu udziału w wydawaniu tych tabletek wczesnoporonnych bez recepty. W związku z tym no, mogę tylko powiedzieć, że jeżeli mogłabym służyć jakąkolwiek czy pomocą tutaj taką no, merytoryczną czy wsparciem takim od strony rzeczywiście wykładowej, to tyle, co mogę na tą chwilę powiedzieć. Natomiast no, sama jestem w takiej sytuacji, jak przed chwilą pani opowiedziałam. Jeśli jeszcze można, to ewentualnie zachęcam do kontaktu już poza anteną. Także przez rejestrację bardzo proszę, można. Ja oczywiście później udostępnię numer prywatny i możemy w tej sprawie być w kontakcie. Ale jak najbardziej ma pani rację i jest to problem ogromnie trudny, ważny i myślę, że trzeba walczyć. Bo jest to walka tak naprawdę i o godność życia ludzkiego od poczęcia, ale też o prawo do wolności sumienia.
Słuchamy Radio Maryja.
Halo, szczęść Boże. Maria z Dolnośląskiego. Ja chciałam swoje świadectwo takie dać właśnie w sprawie tej pigułki dzień po, że mówią właśnie, że to uniemożliwia w tym nowym rządzie, tak mówią, że ta tabletka uniemożliwia zapłodnienie. Ale ja w swoim małżeństwie stosowałam metodę termiczną i chciałam powiedzieć tak, kiedy wieczorem żeśmy się kochali, wieczorem tak jak powiedziałam, wieczorem żeśmy się kochali, rano wiedziałam, że ja już jestem w ciąży, dlatego że mierzyłam temperaturę, temperatura była wyższa i już wiedziałam, że jestem w ciąży i to jest nieprawda, że właśnie ta tabletka uniemożliwia zapłodnienie. To chciałam tylko dać swoje świadectwo. Dziękuję bardzo.
Dziękuję pani Mario.
Znaczy, tylko króciutki komentarz, bo już nam się zaraz czas skończy, a tu widzę, jeszcze mamy pytania na Facebooku. No, na pewno z rozumienia fizjologii cyklu nie jest to możliwe, żeby na drugi dzień po zapłodnieniu wzrosła temperatura w taki sposób, że to nam mówi o tym, że jest już doszło do poczęcia. No, takich narzędzi póki co nie mamy. Rozumiem, że mogło pani też tutaj no, mieć na myśli to, że w pewnym momencie temperatura w drugiej fazie zaczyna jeszcze wzrastać na wyższy poziom i utrzymuje się wysoka, pomimo tego, że zbliża się miesiączka i naturalnie, kiedy nie ma poczęcia dziecka, spada, tutaj się utrzymuje na tym wysokim poziomie i to rzeczywiście jest często pierwszym sygnałem, także wśród naszych pacjentek, które właśnie obserwują się tą metodą bardzo profesjonalną, nie tylko termiczną, ale też właśnie obserwując śluz w sposób wystandaryzowany, tą metodą in vivo, którą stosujemy u nas, właśnie stosując tą medycynę spersonalizowaną, wydzieliną. Metoda została opracowana na Gumedzie, na ponad 2000 zdjęć wydzieliny śluzowej i tak dalej. I my rzeczywiście takie symptomy wczesnej bardzo ciąży widzimy w tych kartach, w tych objawach kobiecych, zanim jeszcze nawet testy wychodzą dodatnie. Natomiast absolutnie no, ma pani rację, że to, co już tutaj wielokrotnie było powiedziane, chociaż nie było to tematem dzisiejszego spotkania, no ale trudno nie odnieść się do rzeczy, które się dzieją, prawda, w przestrzeni publicznej i są rzeczywiście związane z początkiem życia, z hormonami i tak dalej. Więc jak najbardziej to jest pigułka, która może powiedzieć zapobiega ciąży właśnie w taki sposób, że poczęte dziecko nie ma możliwości zagnieżdżenia się, ponieważ jest zmiana takiego działania receptorów progestagenowych przez te substancje, że nie dochodzi do takiej przemiany endometrium, żeby mogło zagnieździć się to poczęte dziecko.
Paulina pisze na Facebooku. Miałam przyjemność poznać panią, gdy wraz z kolegami z Kołem Fizjologii Płodności organizowaliśmy konferencję na Gumedzie. Mam pytanie odnośnie prolaktyny. W podstawowej opiece zdrowotnej mam często pacjentki, które przyjmują leki obniżające poziom prolaktyny przepisane przez ginekologa. Jak podchodzić do tego tematu? Obecnie co druga młoda dziewczyna bada poziom prolaktyny i upatruje w tym źródło wszelkich swoich problemów, domagając się leczenia farmakologicznego. Jak traktować taki wynik? Gdzie skierować dalej? Czy wymaga to leczenia tabletkami? Pozdrawiam.
Bardzo dziękuję. Jest mi bardzo miło, pani Paulino, bo jest pani, widzę, moją młodszą koleżanką i spotkałyśmy się właśnie, kiedy Koło Fizjologii Płodności organizowało konferencję 3 przed pandemią, później zostało to przerwane, ale przez 3 lata gromadziło się, proszę państwa, 200-300, na końcu ponad 500 osób właśnie na konferencji pod tytułem Interdyscyplinarne leczenie niepłodności, fizjologiczne aspekty cyklu i spermatogenezy, gdzie od rana do wieczora debatowali pracownicy naukowi, profesorowie, specjaliści z całej Polski, z różnych uczelni medycznych i wśród których byli również ginekolodzy, ale większość było specjalistów szczegółowych interny, którzy mieli do powiedzenia właśnie, jak różnego rodzaju schorzenia odległe od układu rozrodczego mają wpływ na obniżenie płodności, więc tutaj no, pani Paulina, jest mi bardzo miło, ale niestety na razie to zostaje tylko wspomnieniem, koło zostało rozwiązane w tej chwili, a ja już nie pracuję na Gumedzie. Natomiast bardzo chętnie odpowiem pani na to pytanie, ponieważ rzeczywiście, drodzy państwo, prolaktyna tak naprawdę jest też hormonem stresu. I proszę pamiętać, że nawet niewłaściwe pobranie prolaktyny rano, a więc jeśli to nie jest rano, naczczo, po nocy bez stresu, bez współżycia i najlepiej w pierwszej fazie cyklu, to może dojść do tego, że sam stres pobierania ukucia pacjentki może wygenerować wyrzut prolaktyny i fałszywie zbyt duży dodatni wynik tego testu. Słusznie, jeśli jest udowodniona hiperprolaktynemia, pacjentki dostają leki na obniżenie, ponieważ tak jak tutaj wspomniałam przy okazji pytania o karmienie, prolaktyna może zaburzać wydzielanie gonadotropin, a więc pobudzanie pracy jajnika, a więc zarówno zaburzenia miesiączkowania, jak i niepłodność. W związku z tym jest to działanie takie zamierzone przez ginekologów, myślę, w tym kierunku. Jednak zapomina się ciągle o tym, że hiperprolaktynemia jest wtórna do innych zaburzeń hormonalnych, a więc zaburzeń tarczycy, zaburzeń androgenizacji, hormonów androgennych, ale także zaburzeń metabolicznych. W związku z tym ja oczywiście podejmuję leczenie hiperprolaktynemii, ale dopiero wtedy, kiedy już mam zdiagnozowaną całkowicie pacjentkę i wykluczone mam inne przyczyny tej hiperprolaktynemii. Bo przyjmowanie tych leków przez to, że właśnie blokuje, tak powiem już prosto, przysadkę, może nam również spowodować, że diagnostykę pozostałych układów hormonalnych, którą przeprowadzimy, będzie po prostu zamazana, zniekształcona właśnie przez przyjmowanie tego typu leków. Także cieszę się, że jest pani taką osobą czujną i rzeczywiście uważam, że lekarze rodzinni w pierwszym kontakcie mają bardzo dużą rolę do odegrania wśród pacjentek z niepłodnością. Powinna ta współpraca między ginekologiem a lekarzem internistą, lekarzem rodzinnym się uważam coraz bardziej rozwijać i zacieśniać w kwestii zaburzeń miesiączkowania czy niepłodności. Warto jest takie pacjentki bardzo dokładnie zbadać właśnie pod kątem hirsutyzmu, trądziku, zaburzeń takich właśnie endokrynnych. No na jakiś czas, jeżeli nie jest to mikrogruczolak przysadki czy gruczolak przysadki, gdzie ewidentnie trzeba leczyć i tutaj nie odstawiamy tego typu leków, ale jeżeli jest to tak zwana hiperprolaktynemia czynnościowa, to rzeczywiście możemy odstawić na jakiś czas i spróbować pacjentkę do końca dobrze zdiagnozować i najczęściej jednak stawiam na to, że hiperprolaktynemia jest wtórna do zaburzeń tarczycowych i tutaj tego dzisiaj mamy bardzo dużo, tych niedoczynności tarczycy właściwie w kontekście zaburzeń cyklu i leczenia niepłodności bym powiedziała najwięcej. Także tutaj śmiało. Natomiast też proszę brać pod uwagę przy diagnostyce makroprolaktynę i specjalistyczne laboratoria się tym zajmują. Także już może na tyle, bo widzę, że czas goni, ale proszę pamiętać o makroprolaktynie.
Maria pisze, mam pytanie, czy odstęp 3-tygodniowy pomiędzy miesiączkami mieści się w normie? Jeżeli nie, to jaka jest norma? Czym może być spowodowana tak duża częstotliwość występowania okresu? Pozdrawiam serdecznie.
Można powiedzieć, że cały wykład byśmy na to przedstawili, prawda, bo takie widełki regularnego, prawidłowego miesiączkowania czy długości cykli, no co podręcznik ginekologiczny, to można byłoby powiedzieć, że podaje się już tak jak wezmę najszersze między 21 a 35 dni. Moja codzienna praktyka pracy z takimi pacjentkami wskazuje na to, że jednak cykle poniżej 25-26 dni, powtarzające się regularnie, nie tak, że jeden cykl się na jakiś czas taki krótszy trafi, mogą być przyczyną właśnie zmniejszonej ilości jakby dostępu organizmu do progesteronu i w związku z tym mogą później generować różnego rodzaju zaburzenia, o których już wcześniej mówiłam, ale też zawsze tłumaczę to tak, proszę się temu przyjrzeć, jeśli co 3 tygodnie jest miesiączka, która jeszcze trwa 5, nawet 7 dni, to wygląda tak, że pacjentka ma 7 dni, czyli tydzień miesiączkę prawie, 2 tygodnie przerwy i znowu, więc tutaj jest ryzyko i anemii z niedoboru żelaza, ale też prace naukowe pokazują, że częstsze miesiączkowanie może się wiązać z częstszym refluksem miesiączkowym, a więc z większą ekspozycją na to, że może dojść do rozwoju endometriozy. A więc tutaj już mamy bardzo konkretnej, ciężkiej jednostki chorobowej, która ma też czynnikową etiologię. Natomiast na pewno krótkie cykle są podawane jako wysokie ryzyko endometriozy. Proponowałabym jednak poddać się diagnostyce i ewentualnie, jeśli to zostanie zdiagnozowane, to też przyczynowo spróbować podawać w drugiej fazie, jeśli nie ma przeciwwskazań, właśnie naturalny hormon progesteron, który wydłuży te cykle i też właśnie będzie działał w taki sposób na kolejne, że owulacja będzie zachodziła troszkę później, bo to są też często cykle z wczesnymi owulacjami.
Dziękuję Państwu za, drodzy radiosłuchacze, za wszystkie pytania, telefony i komentarze tu na Facebooku. Pani doktor, ponieważ już mamy króciutki czas, 5 minut, co jeszcze by należało powiedzieć, bo rzeczywiście to jest bardzo szeroki temat i będziemy musieli tak do tego wracać.
Ja jeszcze raz bardzo dziękuję. Podsumowując, chciałabym zostawić Państwa z taką informacją, żeby pamiętać, że rzeczywiście regularne cykle będą generowały ogólnoustrojowe dobre zdrowie kobiety, a zaburzenia miesiączkowania mogą być czynnikiem zwiększonego ryzyka chorób sercowo-naczyniowych, chorób neurologicznych i chorób metabolicznych. I to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, a także coraz częstszych chorób autoimmunologicznych. W związku z tym warto dbać o to, żeby miesiączki były znośne, żeby nie były krwotoczne, żeby nie były bolesne, żeby nie wiązała. Miesiączka jest stanem zapalnym jałowym, a do tego, jeśli nałoży się stan zapalny, bo na przykład jest nosicielstwo w drogach rodnych jakiejś atypowej bakterii, będzie to wzmożone krwawienie, bolesne i tutaj trzeba bardzo wnikliwie szukać, być uważnym właśnie na poziomie układu rozrodczego, infekcji, nosicielstwa, drobnoustrojów i tak dalej. Trzeba pamiętać, że im dłużej żyjemy, tym jesteśmy dłużej i częściej narażeni na różnego rodzaju infekcje, ostre, przewlekłe, przewlekające się. A to wszystko generuje pobudzenie układu immunologicznego, który znowu będzie przenosił się ten stan na wytworzenie tak zwanego stanu zapalnego o niskim stopniu złośliwości, a więc tego, który się klinicznie nie objawi tak prosto leukocytozą czy podwyższonym OBCRP, a jest to stan zapalny, który dotyczy śródbłonka, więc dociera wszędzie. Dochodzi także do jajnika, dochodzi do stanu zapalnego tkanki jajnikowej, a więc mamy zaburzenia folikulogenezy, mamy zaburzenia owulacji i mamy zaburzenia płodności, więc generowują się tutaj cykle nieregularne, zaburzenia hormonalne i to, co dalej mówimy. Proszę zwracać uwagę na to, żeby nie tylko pacjentki, które starają się o dziecko, czy pacjentki, które doświadczają zaburzeń miesiączkowania, ale żeby w ogóle do tego nie doprowadzić. Trzeba unikać wszelkiego zaniedbywania i nosicielstwa w sobie stanów zapalnych. Tu i mam na myśli szczególnie wszystko, co się dzieje w jamie ustnej, a więc zęby, a więc tutaj podrażniona tylna ściana gardła, migdałki w przebiegu refluksu żołądkowo-przełykowego, także sam przełyku stan zapalny się wytwarza, kiedy jest zarzucana treść pokarmowa. To oczywiście wiąże się z nieprawidłowym stylem życia, nieprawidłową dietą, przejadaniem się czy późnym jedzeniem. Trzeba pamiętać o tym, żeby dbać o mikrobiom jelitowy, a więc nosimy ponad kilogram bakterii w naszych jelitach i te bakterie muszą być w odpowiednim składzie. Jeśli my mamy zaburzoną dostarczanie pożywienia, za dużo cukru, fermentacja i tak dalej, tam będą się rozwijały niedobre bakterie beztlenowe i wtedy generujemy stan zapalny, który z jelit będzie się przenosił przez ciągłość na cały układ immunologiczny. Także bardzo ważna informacja, dbajmy o to, co się dzieje w naszych jelitach. Przede wszystkim zmiana stylu życia, diety, ale też kiszonki czy innego rodzaju źródła sprawdzonych dobrych probiotyków. No i tutaj też zwrócenie uwagi na wszelkiego rodzaju stany już chorobowe, takie jak celiakia czy choroba Addisona-Birmera. Tutaj już jako immunolog mówię, żeby też, skoro nas słuchają, widzę też lekarze, tutaj się pani Paulina odezwała, to proszę bardzo o tym pamiętać, bo diagnostyka nie jest aż tak droga. Nawet jeśli nie ma możliwości, to trzeba pacjentowi zalecić prywatnie. No i niedobory, czyli witamina D3, która będzie zawsze też generowała stany zapalne i niedobór tych limfocytów T-regulatorowych, które są tak ważne w każdej dziedzinie medycyny w naszym zdrowiu, żeby regulowały tą odpowiedź prozapalną, przeciwzapalną, utrzymywały ten balans, który jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania całego organizmu, w tym także płodności. No i te wszystkie stany zapalne, to wszystko, co się dzieje w naszym śródbłonku naczyń, co się będzie przenosiło na jajniki, a więc będzie się przenosiło też na produkcję hormonów, zaburzenia miesiączkowania, będzie w prostej linii nam generowało dwa główne schorzenia, o których musimy pamiętać w kontekście prokreacji, a więc endometriozę i zespół policystycznych jajników. I to na pewno wymaga naszej czujności i tego, aby zgłaszać się do specjalistów, nie zaniedbywać, bo im szybciej są wykryte wszelkiego rodzaju zaburzenia, tym łatwiej je leczyć i tym szybciej doprowadzimy organizm do porządku.
Dziękuję bardzo. Pani doktor nauk medycznych Aleksandra Kiecińska, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista immunologii klinicznej i rozrodu, była naszym gościem razem z mężem Krzysztofem, doktorem nauk medycznych, specjalistą laryngologii i razem, jak już było powiedziane, prowadzą Państwo klinikę leczenia niepłodności in vivo. Audycja będzie już jutro w archiwum dostępna na stronie Radia Maryja, także kto włączył się później, może od początku odsłuchać. Bardzo dziękuję Państwu serdecznie za przyjazd i za poinformowanie słuchaczy o tak wielu ważnych sprawach.
Dziękuję bardzo, serdecznie dziękuję i pozdrawiam Państwa wszystkich.
Panie doktorze, dziękuję. Dziękuję również Panu Przemysławowi za realizację audycji. Drodzy Państwo, 23:30 właśnie minęła. Do kolejnego wtorku żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica.